Dzień dobry, witamy w pierwszym odcinku podcastu Gram w Elderringa.pl. Dzisiaj... Czek.
Proszę pana, to pan ma za godzinę i to nie ten pokój.
Jak za godzinę? Przecież to już teraz powinno być. Co tu się w ogóle odbywa? A, czekaj, bo zmiana czasu była. Okej, dobra. A to przed 12 innych rzeczy się nie robi. Dobra, to ja wychodzę.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, chociaż przed 12 na pewno, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. Ale poczekaj, coś tam u ciebie w tle słychać.
Nie, to są, wiesz, to jest z tego pokoju obok się tam dobijają, także spoko.
To ci,
niedobrzy, co w Elden Ringa grają. To nie my.
No tam zaraz niedobrzy.
Tak.
Ostatnio miałem taką rozmowę chyba z Kubą z naszej redakcji a propos grania do recenzji i w Elden Ringa przez tydzień nabiłem ponad 100 godzin. Mm-hmm. To tak jakby komuś nie chciało się liczyć, to tydzień ma 168.
Wiesz, no to jest tak samo, jak ja ostatnio spojrzałem sobie, tak już mówimy o tym, ile czasu spędzamy przy takich niektórych grach, które gramy sobie, to spojrzałem, ile czasu już spędziłem w Gran Turismo od premiery i wyszło gdzieś około 310 godzin.
Czyli takie 2 tygodnie pełne.
Tak, takie 2 tygodnie całe. Pełne, ale to wiesz, to tak to właśnie jest czasami z niektórymi grami. No, że...
Tyle tylko, że dalszy ciąg rozmowy był taki, że Kuba pytał, czy chyba mi gra już trochę zbrzydła przez to. No i w sumie jest w tym sporo prawdy, bo po napisaniu recenzji po prostu dokończyłem tam jakieś różne rzeczy, trochę osiągnięć porobiłem i na razie nie chce mi się do tego wracać. Takie granie na wyścigi i ciśnięcie tam po 16 godzin dziennie, no to... Już chyba nie na moje lata.
No ale właśnie, dobra, bo tutaj widzisz, na początku ktoś się wtrężolił i miało być gramy w Eldenringa.pl, a tu się wychodzi na to, że i tak gadamy Elden Ringu, ale to mniejsza o to. Dziś z wami
bo my
są...
w dwójkę przeszliśmy do tego pokoju.
Tak, po prostu mamy jakieś takie, wiesz, kratki kanałowe, nie, że wiesz, wszystko słychać. Tam z dołu wyjdzie zaraz ten Tadzio Norek i powie, że wiesz. No ale tak czy inaczej, są tak. Z wami dzisiaj Michał Muradin-Grabowski i...
Adam Harpen-Berling.
Tak. Dzisiaj doszliśmy do wniosku, że dzisiejszym tematem...
Sponsorem dzisiejszego odcinka jest chaos.
Tak.
Jak każdego w sumie tak naprawdę, ale dzisiaj szczególnie, bo w ostatnim czasie trochę znowu było problemów technicznych związanych z moim internetem.
Czyli saga z internetem dalej trwa. Ogólnie wow, to jest
właśnie, że i tak i nie, bo szybko powiem. Sytuacja była taka, że internet mam zamontowany na taką skrzynkę na strychu. I od tej skrzynki idzie kabel, który przechodzi przez taką klapę w suficie, która jest zamykana. I potem idzie do modemu dopiero. Muszę wywiercić dopiero dziurę w ścianie,
momencie
żeby
Michael
to poszło
Scofield
po ludzku.
Rysuje całą mapę i szykuje wyjście z tego więzienia.
Nie? Tak. I co ciekawe, internet zaczął po prostu przerywać, albo prędkość z takiej zalecanej, bo to jest 50 megabitów, spadała do tego stopnia, że ze Steama ściągało po kilkadziesiąt kilobajtów na sekundę. Mm-hmm. I oni nie wiedzieli, co się dzieje, już nie będę podawał nazwy dostawcy, ja też nie wiedziałem. I zupełnie przypadkiem okazało się, że winą jest ten kabel, dlatego że on jest przygnieciony.
O Jezu, ale to wiesz co, to brzmi trochę na zasadzie, kurczę, tego szlaucha ogrodniczego, nie? Że
tak, no właśnie miałem powiedzieć.
Przydeptany jest kabel.
Tak, to jest idealne porównanie, naprawdę, bo pomachałem trochę tym kablem i zaczęło się odtykać, ale to w sumie przez przypadek. Nie wiem, gdzieś tam coś nie łączy. I... niby się naprawiło. Teraz jest normalnie, nawet może nie tyle normalnie, bo znowu jest nienormalnie, ale w drugą stronę.
A, że za szybko jedzie.
Tak, dostawca mówił, że zalecana prędkość tutaj taka możliwa jest 50, a on tam się rozpędza do 80 megabitów nawet.
Czyli on jedzie 250, nie?
Tak, więc ja nie mam pojęcia, o co chodzi, ale skoro działa dobrze, albo nawet lepiej niż dobrze, no to...
Znaczy wiesz, pomyślałem sobie, że to może działa na takiej zasadzie, że wiesz, jak było przygniecone tym kablem, to że teraz wiesz, tam się nazbierało i teraz ci musi całość spłynąć.
Tak, i musi,
nie?
To wszystko wypuścić, tak, jak woda z węża, tak.
Tak, no ale tak, no już widzisz, no zaczęliśmy od Elden Ringa, teraz przechodzimy na tematy ogrodnicze. Dzień dobry, Maja w ogrodzie, witamy, TVN Meteo. Tak czy inaczej... No tak, właśnie dzisiaj będzie dużo chaosu, dlatego że też było dużo różnych tematów, które się pojawiły i kurczę, to jest właśnie, ktoś kiedyś, znaczy ja przeczytałem właściwie chyba wczoraj, że Podobno teraz mamy jakiś taki miesiąc ogórkowy. W ogóle kiedyś miesiąc ogórkowy to był lipiec, troszkę sierpień. A teraz wychodzi na to, że miesiąc ogórkowy w branży gier to jest maj. Maj, czerwiec. Ale...
Aha, masz na myśli, że mało co wychodzi?
Tak, mało co wychodzi, mało jest takich elektryzujących.
To kurczę, to chyba w innym maju żyjemy, jakieś podróże w czasie, bo ja chyba będę miał rekord tekstów napisanych w tym miesiącu.
No ale to ty, ale tak, ale ty wiesz, no to może inaczej. Ci, którzy są fanami gier niezależnych i takich, które interesują specyficzne grupy osób, to mają co robić. A jeżeli ktoś szuka takich, wiesz, zapowiedzi typu Red Dead Redemption 3, Grand Theft Auto 6.
A nie, to zdecydowanie, to nie ma nic takiego.
Chciałem powiedzieć jeszcze Overwatch 2 i okej, dobra, przecież Overwatch 2 miał betę, faktycznie, więc ten. Ale tak czy inaczej, no tych tematów było trochę, jakby tak spojrzeć, bo no, trudno było nam się zdecydować faktycznie, o czym powinniśmy rozmawiać.
I będziemy rozmawiać o wszystkim.
Tak.
O czym zdążymy tak naprawdę.
Tak, bo mamy niby nielimitowany czas antenowy, ale mimo wszystko postaramy się tutaj was nie zanudzać. No i właśnie, teraz mógłbym zadać pytanie, od czego chcesz zacząć?
Od Assetto Corsy.
A, no tak. Bo chciałbym powiedzieć, że po wielu latach badań i odkryć różnych wszelakich, przy okazji też znaleźliśmy Atlantydę, ale okazuje się, że Assetto Corsa Competizione na PlayStation 5 wreszcie zadziałała. I powiem wam ogólnie ciekawostkę, bo to jest troszeczkę dłuższa historia z tym związana, bo jakiś czas temu miałem problem z konsolą i to duży. Taki, naprawdę byłem dość zaskoczony tym, że coś się w ogóle dzieje. Przy graniu w niektóre gry po prostu po jakiejś godzinie, no jakiejś godzinie 20, w zależności od obłożenia części, konsola postanowiła się wyłączać. No ja tak się zawsze zastanawiałem, no kurczę, no może się przegrzewa, może trzeba ją, wiecie, przedmuchać, wyczyścić, wiadomo, to jest taki standard. No i się okazało się, że no dobra, po przedmuchaniu nadal występuje ten sam problem. No to idziemy dalej, no i tak sobie pomyślałem, dobra, może jest jakiś problem z napięciem, tak, że powiedzmy w gniazdku czy tam ten idzie troszeczkę za mocne napięcie w pewnym momencie i zasilacz mówi stop, koniec zabawy, trzeba się odciąć. No nie, wszystko posprawdzane, poprzemieniane, wiecie, tam wszystkie przedłużacze, to nie to.
Może źle pan dmuchasz.
No nie, no wszystko też dobrze dmuchałem, tak jak mówili, tam pan Japończyk mówił, że tam bez otwierania konsoli to wszystko tak się powinno dmuchać, jak się dmucha. Ja mówię, okej. No i potem tak sobie poczytałem, dlaczego konsola może się wyłączać, no to tam jednym z problemów jest to, że może jest jakiś problem właśnie na płycie głównej, ale też mówili o tym, że jeśli występuje taki problem, że konsola sama się wyłącza, to może pomóc pełen reset konsoli. No i ja oczywiście pomyślałem sobie, dobra, no, niech będzie. Zrobiłem totalną czystkę konsoli, przywróciłem ją do ustawień fabrycznych, pościągałem wszystkie gry, pościągałem wszystkie update'y, wszystko pogarniałem, nie działa. No ale potem mnie coś tak oświeciło, a dokładnie tak mnie oparzyło, bo się okazało, że śruba, która mocuje na dole PS5, była strasznie mocno nagrzana, aż mnie poparzyła w palca. Ja byłem zaskoczony tym, bo ja nigdy takiej temperatury przy konsoli nie miałem. I się okazało, że z jakiegoś dziwnego powodu w tym całym układzie chłodzenia konsoli, w tym miejscu, gdzie się znajduje zasilacz do PlayStation 5, gdzieś tam się, tam gdzieś utknęły takie 2-3 kotki skórzu, które skutecznie blokowały dostęp powietrza, a dokładnie wylot powietrza od tej części, która jest związana z zasilaczem, i ten zasilacz się przegrzewał, bo konsola sama z siebie nie dawała informacji o tym, że ona się przegrzewa. To zasilacz się odcinał, bo był za gorący. I co to ma wspólnego w ogóle z Assetto Corsa Competizione, bo to jest w sumie najlepsze ten, no ktoś może powiedzieć, znaczy, zupełnie nic.
Gra w ogóle wszystkim nie działała, tak, nie? To nie jest tak, że...
Znaczy, bo gra ogólnie działała wybranym, o tak to można nazwać, i tak jak sobie popatrzyłem, potem zacząłem sobie dodawać jedno do drugiego, tak naprawdę problemem Assetto Corsa Competizione był fakt, że na konsoli miałem zapisane pliki, które są związane z wersją PlayStation 4.
Ale poczekaj, poczekaj, to nie działała tylko u ciebie? Nie, no nie działała nikomu tak naprawdę.
Nie, działała, wiesz co, potem tak jak sobie poczytałem, bo jednak niektórzy wrzucali zdjęcia. To wiesz, to było aha, dziwne, tak no. Bierzemy pod uwagę fakt, że no, konsola to jest jedno urządzenie, które mają wszyscy, tak? Więc dlaczego u niektórych działa, a u większości nie działa? No nie?
No tak, ta sama konfiguracja, wszystko jest to samo.
Wszystko jest to samo. Okazało się, że właśnie te pliki, które są systemowe z PlayStation 4, i bo oczywiście możemy zapisywać ten plik zapisu, który jest, tak, który jest dostępny, ale są też jakieś takie pliki konfiguracyjne, które są gdzieś daleko jeszcze w konsoli, tak? Które są jeszcze zapisane, wiesz, jakieś cache czy coś w tym stylu. I one po prostu po wejściu Assetto Corsa Competizione na PS5 gryzły się z tą wersją, tak? On po prostu gra je brała i rozpoznawała dobrze, tylko że ona była, ta wersja tych plików była niekompatybilna z wersją PS5. No i po wyczyszczeniu totalnym konsoli z tych plików, tak? Bo wszystko wyszło tak naprawdę. Ja potem ściągnąłem sobie wszystkie stany zapisu, czy to były z PS4, czy z PS5. No i się okazało, że to i tak nie zmieniło właściwie nic. Więc ja po prostu sobie jeszcze raz ściągnąłem Assetto Corsa, zobaczyłem, czy działa. I okazuje się, że działa. Największym minusem tego rozwiązania jest jednak to, że na PS...
Myślałem, że największym minusem tego, że działa.
Znaczy ogólnie największym plusem jest to, że w ogóle działa, bo wiecie, bo to jest... To jest ogólnie dość taki smutny przypadek, bo o ile jeszcze w przypadku PS5 jest wybór, że możesz sobie ściągnąć wersję PS4 i grać na wersji PS4 i nikt ci się do tego nie przypierdzieli, to w przypadku Xboxa tego wyboru nie masz. Xbox zawsze ci będzie chciał narzucić najlepszą możliwą wersję dla twojej konsoli. Czyli jeżeli grasz na Xboxie One, no to dostaniesz wersję tą Xbox One, ale jak grasz już na Series XS, dostajesz wersję z Series XS. Nie masz tej możliwości, żeby zmienić wersję. Na PS5 możesz sobie ściągnąć wersję PS4, ale jak ściągniesz wersję PS5, to nie masz nic. Nie masz statystyk, nie masz stworzonych malowań, nie masz odblokowanych torów, jeśli chodzi o te gwiazdki, tam są te takie driver proficiency.
Trochę mi to przypomina tego mema, który kiedyś krążył, już taki trochę zapomniany, ale taka... Czy Assetto Corsa na PS5 działa tak, ale właściwie to nie.
No na pewno jeżeli ktoś, wiesz co, tak jak znam taki jeden przypadek, tutaj mógłbym pomachać Kubarowi z Forum Ogadki, że on bardzo, bardzo dużo gra w Assetto Corsa Competizione. Zresztą zawsze się śmialiśmy w tym naszym gronie, w którym jeździmy, że no, on ta, Kubar tak zazwyczaj, wiesz, po prostu spędza tą taką godzinę jazdy, tak? No tak jak ja teraz w Gran Turismo 7 sobie tak spędzam godzinę, półtorej na taką jazdę na torze jakimś, na przykład na Spa, no to on tak godzinę z hakiem albo coś jeszcze jeździ jakieś ligi, tak? I dodatkowo. I powiem ci, że jak on powiedział, że na Xboxie miał wszystko wyczyszczone i zobaczyłem to samo u siebie na PS5, to pierwsza rzecz, którą powiedziałem, to całe szczęście, że mogę sobie włączyć wersję PS4 i tam mam wszystko.
Myślałem, że co innego powiedziałeś, ale nie możesz teraz zacytować.
Nie. Właśnie, wiesz co, to jest właśnie to, że ja strasznie współczuję, bo ja myślę, że wszyscy fani Assetto Corsy Competizione na konsolach, ja myślę, że oni wszyscy chcieli zagrać w tę grę, wiesz, przerzucić wszystkie dane, tak? Tak jak masz ten, okej, okay, jasne, tam w tej pierwszej fazie next genów, to przerzucenie save'ów i tak dalej było dość upierdliwe, tak tam chyba w przypadku Crash'a Bandicoota i tak dalej, no to było dość trudne, tak, to było pracochłonne.
No ja pamiętam, bo przerzucałem z Bloodborne'a na PS5.
Tak, a znaczy wiesz, w przypadku takich gier, które i tak grały dobrze w wersji na PS4, no to wiesz, to nie jest żaden problem, ale mówimy tutaj o tych, które były ulepszane do wersji na PS5.
Aha, okej.
Okay. Tam wiesz, tam już się zaczęły robić problemy, ale mniejsza o większość, dlatego że Assetto Corsa korzysta z serwerów, na których zapisują się pewne dane. I dlaczego te dane nie są udostępniane dalej w tej nowej wersji, to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego. I wiesz, i tak naprawdę już odchodząc od samego tego, że tak naprawdę Assetto Corsa Competizione w wersji next genowej nie wygląda wcale okazale, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że wygląda gorzej niż na PS4. To tak naprawdę jedynym największym plusem jest to, że jest to BMW GT3 tonowe które ma ten taki charakterystyczny grill kwadratowy, znaczy prawie kwadratowy, on jest taki, w takim bardzo dziwnym kształcie. To jest jedyny plus, bo całość, ja mam wrażenie, że oni tutaj po prostu to wydali, bo wypada, a ostatecznie najlepiej chyba, jeżeli ktoś chce grać w Assetto Corsa Competizione, to chyba wypadnie na tym, jak kupi sobie wersję Steamową, bo jakbym grał tyle, co niektórzy na konsoli, to powiem ci zupełnie szczerze, żebym chyba zrezygnował kompletnie z grania, bym grę wywalił z dysku, nigdy więcej nie wracał i...
No ja się nie dziwię w ogóle.
Byłbym rozczarowany, wiesz, to jest tak samo jakby na przykład, nie wiem, to był taki jeden z tych problemów, które wiele osób widzi na przykład w grach usługach, tak? Czyli na przykład jak przyszło Destiny 2 i Bungie no, chciało przerzucić tak właśnie tą, na tą wersję PS5, no to wszyscy już byli, wiesz, tacy przestraszeni, co z tymi save'ami, tak? Co z tym, wiesz, z całym loadoutem, z tym wszystkim, czy trzeba będzie grać od zera, tak? No to byłoby absurdalne, gdyby ktoś kazał ci od zera grać na next genie. No ale tak czy inaczej, no tak, Assetto Corsa Competizione działa, jeżeli ktoś nie grał kompletnie w Assetto Corsa Competizione, to może tak zacznijmy od tego.
I chciałbyś... To PS5 to nie jest najlepsza wersja do wyboru.
No nie, nie jest to najlepsza wersja do wyboru, jeżeli nie macie wyjścia, to okej, okay. Ja myślę, że jakbym grał od zera, nie miałbym tych, wiesz, tego wszystkiego tam tych ratingów nabitych i tak dalej, to ja ci powiem, że i tak bym się dobrze bawił. Bo to jest nadal jeden z najlepszych symulatorów wyścigowych dostępnych na konsolach. No jest jaki jest, no ale to trzeba z tym handlować, z pewnymi, jak to się mówi, minusami tego, że to jest wersja konsolowa, bo na przykład na Steamie spokojnie możesz zaciągnąć jakieś malowania zewnętrzne, tak? Są specjalne triki, żeby to zrobić. Na Steamie też chyba jest obsługa powtórek troszeczkę inna. No i oczywiście też więcej samochodów, tak? Ogólnie ta wersja PC-towa na maksa, jeżeli ktoś chce jeździć w tym na maks detali, wiesz, na ultra, to ja myślę, że wiesz... No ta gra naprawdę dobrze wygląda jak na symulator wyścigowy, a w przypadku konsol jest tutaj bardzo dużo różnych ustępstw, na które po prostu trzeba było pójść. Nadal wiesz, to jest, jeżeli pod kątem takim symulacyjnym, wyścigowym, to jest naprawdę jedna z najlepszych gier, jeżeli tak naprawdę gier symulatorów, bo nawet powiem szczerze, jak przesiadłem się potem do Gran Turismo, to czułem, że tam troszeczkę jest tych takich umownych tematów, ale tak czy inaczej, no... Jeśli ktoś przechodzi z wersji na przykład z niższej generacji na wyższą, no to już niestety no będzie stratne o to, że trzeba znowu, wiesz, wiele rzeczy farmić. Na szczęście DLC przechodzą. Wiesz, jakby ktoś ci kazał jeszcze dokupować DLC do tego, to bym chyba się...
Nie, to już jakiś... aż nie powiem.
No tak, więc ogólnie rzecz biorąc... tak, to już saga się skończyła, ale niestety...
Musimy sobie znaleźć jakiś nowy stały punkt programu poza Soulsami i Assetto Corsą. Assetto Corsa się wykruszyła, no, a Soulsy pewnie nie prędko.
Ja myślę, że tak, że spokojnie. Znaczy będziemy na pewno jeszcze narzekać na takie różne tematy, bo może coś się trafi, wiesz, bo może tak będzie. No ale tak.
Zwłaszcza, że ja z Soulsami może mam ostatnio nie tyle problem, bo no, życzę każdemu, żeby miał tego typu problemy. Ale po Elden Ringu chce mi się wrócić do Soulsów, tylko problem polega na tym, że przeszedłem już te wszystkie części tyle razy, że kompletnie nie wiem, znaczy inaczej, ja bardzo lubię grać w te gry, ale bronią do walki wręcz, ewentualnie jakieś tam sobie rzeczy ponakładać, jakieś czary, żeby zwiększyć obrażenia, czy coś takiego, ale strasznie nie lubię grać magiem i lubię grać na dystans tylko łukiem, więc moje przejście, czy Dark Souls 1, Dark Souls 2, czy Dark Souls 3, zawsze wygląda tak samo. Można by je zapętlić albo włączyć inne i udawać, że grami byłoby właściwie identycznie. Tak sobie myślę, jaki byłby sposób, żeby no, coś świeżego w tych grach zrobić jeszcze.
Ale to jest, wiesz co, to jest właśnie taki dylemat fana Dark Souls, nie? Co tu jeszcze?
To jest dylemat w ogóle
fana
gier. Co tu
można jeszcze zrobić?
Ale jak ktoś gra w Diablo albo w jakieś inne tego typu gry i przechodzi je wiele razy. Ja mam kilka ogólnie takich tytułów, które przeszedłem na... tak nieprzyzwoicie dużo razy, powiedzmy. GTA 5 na przykład. To też tam chyba z 10 przejść było. I w GTA 5 to w ogóle nie ma pomysłu, co by tu inaczej zrobić, a mimo to grałem chyba na wszystkich platformach. I jak wyjdzie jeszcze jakaś nowa wersja, to też sobie przejdę.
Ostatnio zażartowałem sobie, że bo ogólnie to w temacie właśnie Take-Two i tego, że oczywiście tak jak to zawsze gracze mówią, że o Jezu, po raz kolejny odgrzewany kotlet, się okazuje, że ten odgrzewany kotlet, który się nazywa GTA 5, sprzedaje się wyśmienicie.
Tylko wiesz co, na dodatek... z jednej strony wszyscy narzekają o odgrzewany kotlet, a jak Take-Two powie, że robimy remastera GTA 4, a pewnie robią, bo ogłosili ostatnio, że chyba powstaje tam 5 czy nawet więcej odświeżonych wersji starszych gier,
jeżeli,
więc GTA 4
jeżeli,
musi tam być.
Jeżeli dołożymy do tego to, że Remedy robi odświeżonego Maxa Payne'a 1 i 2, ja dopiero przyznam się szczerze, że ja dopiero byłem zaskoczony tym, że Max Payne 2 też dostanie remake. Ja myślałem, że chodzi tylko o 1, więc oni tutaj robią to w pakiecie, dwie gry. No to ty mówisz, ile tam było? 5 gier, tak?
Nawet chyba więcej, nawet chyba coś więcej. Mi tak świta, że 7-8 bardziej, no to, muszę potem no to, sprawdzić.
No to wiesz, no to sobie liczmy, tak? Mamy 2 Max Payne'y, które są robione przez Remedy. GTA,
mamy GTA 4,
GTA 4,
powiedzmy.
Które, no pytanie kto robi, ja mam nadzieję, że nie Grove Street Games, bo jeżeli tak to będzie, to ja już...
Pytanie, czy to jest remake, czy remaster też, ale...
Ja myślę, że remaster, to... wiesz co, bo ja ci powiem, że...
Ja też tak myślę, tak.
Tak, bo ja wiesz co, bo ja ci powiem, że ostatnio grałem sobie właśnie w GTA 4 i z tym, ogólnie z tymi dodatkami, tak, czyli Ballad of Gay Tony i Lost and Damned. I powiem ci, że ta gra na PC-cie w tym stanie, w jakim jest, na ultra, broni się nadal dobrze. Okej, okay, dobra, jest szarobura, no tak jak GTA 4, no ma ten taki
jest
klimat.
Jedna rzecz, którą można zmienić, ale to właśnie jest taka rzecz, którą remaster tylko wprowadzi, nie ma sensu robić remake'u. Nie wiem jak teraz, czy jakieś łatki były w międzyczasie, ale jak ja grałem parę lat temu, to straszne były spadki płynności animacji, jak się wychodziło z kryjówki
wiesz,
w drugiej części miasta chyba.
Wiesz co, nie zauważyłem tego, ale to jest możliwe po prostu to, że może to jest związane wiesz z tym, jaki jest PC, tak? Jakie ma możliwości, bo...
No właśnie, że to było na różnych konfiguracjach, bo ja to sobie sprawdzałem na 2-3 komputerach.
Ja tylko...
To bardziej problem silnika był.
Wiesz, ja tylko pamiętam to, jak pojawiła się ta jedna z pierwszych łatek do Grand Theft Auto 4 po premierze, gdzie tam, wiesz, ogólnie trzeba było na takie bardzo duże ustępstwa iść, żeby w ogóle gra poszła. Potem dodali kilka dodatkowych opcji, które pozwalały, wiesz, zbić tą liczbę potrzebnego VRAM-u do odpalenia. I powiem ci, że to było zabawne, bo wtedy dopiero gra mi chodziła tam przynajmniej w 30 klatkach na luzie, a laptopa to miałem dość mocnego. Także wiesz, to...
Ten port pecetowy jest okropny.
Port pecetowy jest okropny, ale wiesz co, teraz jak sobie odpalisz ten port pecetowy i na przykład masz kartę graficzną, która ma 8 giga RAM-u, tak? Masz 8 giga VRAM-u i widzisz, że na przykład z tego na przykład zajmuje, jak ustawisz wszystko sobie na ultra, gra zajmuje jakieś 2 z kawałkiem, tam chyba 2,180, to mówisz, o kurde, to w tamtych czasach, żeby odpalić wszystko na ultra, potrzebne było przynajmniej tyle VRAM-u.
Tam był potrzebny komputer z przyszłości.
Tam był potrzebny komputer z przyszłości, naprawdę, tak, to prawda.
Ale jeszcze a propos ustawienia wszystkiego na maksa, ja już opowiadałem tę historię w jakimś podcaście naszym wcześniejszym, ale mam ten komputer Actiny, on ma RTX 3080, 16 giga RAM-u. I zainstalowałem sobie GTA 4. No na takim, no to musi pójść w 60 klatkach i musi być wszystko na full.
No tak.
Zainstalowałem, tak. Ustawiłem wszystko naprawdę na maksa. Klikam, rozpocznij nową grę, a gra się wywaliła, to instalowała. I to jest koniec tej historii, bo w sumie byłem tak zaskoczony i nie wiedziałem, co tu się w ogóle wydarzyło, że nawet nie próbowałem drugi raz instalować potem.
Ale wiesz co, ale to jest właśnie takie coś, że ja jestem bardzo ciekawy tego, jak to by wyglądało na next genach. W sensie ja cały czas się zastanawiam nad tym GTA 4 pod kątem tego, czy tam jest w ogóle sens coś zmieniać, bo model jazdy jest, z mojej perspektywy, ja wiem, że to może być też niepopularna opinia, ale z mojej perspektywy model jazdy w GTA 4 jest najlepszym modelem jazdy, jaki był w serii. Model strzelania również był bardzo dobry. Nawet bym powiedział, że ja w pewnych momentach miałem wrażenie, że on jest nawet też taki bardziej arcade'owy, jak w przypadku GTA 5, gdzie właściwie w GTA 5 miałem wrażenie, że zagrałem w Max Payne'a trójkę, gdzie właściwie każdy headshot kończył się zgonem i tam tak naprawdę jak się gra w GTA 5 na konsoli, no to wystarczy, że naciskasz szybko L2 i szybko R2 i automatycznie masz headshota. A jak jeszcze masz te moce na przykład Michaela, który tam spowalnia czas, włącza taki bullet time, to już w ogóle. Po prostu robisz tylko tak cyk, 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 cyk i oni wszyscy padają, jak muchy.
No to gra się sama przechodzi.
Gra się sama przechodzi, tak, momentami. I wiesz, i ja mam wrażenie, że jeżeli nawet pojawi się ten taki remake, znaczy remaster, raczej nie remake, GTA no 4, właśnie chodzi... to nawet będzie lepiej. Ja myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż remake, bo...
Ja wiem, czego bym nie chciał, żeby powstało, żeby nie zrobili tego samego, co zrobili z trylogią, bo żeby nie wymyślili, że zrobimy trochę remake, trochę remaster, zmienimy twarz Niko, ale trochę starych tekstur i taki będzie kolejne nie wiadomo co.
Ja myślę, że tutaj jedyna rzecz, która powinna być zrobiona, to jest po prostu podbicie tekstur do 4K. Może trochę...
Tak, optymalizacja.
Tak, optymalizacja, bo to jest jedyna rzecz, która tak naprawdę jest potrzebna w tym świecie. Żadna tam możliwość rekolorowania, chociaż też tak sobie ostatnio zastanawiałem się nad tym, czy na przykład nie powinno być włączonych jakichś tam trybów dodatkowych wyświetlania, tak? Czyli możesz mieć ten oryginalny, możesz mieć tryb taki, 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 wiesz, to może byłoby fajne, nie? Ale ostatecznie ta cała historia się dobrze broni nawet dzisiaj. Wiele elementów tej gry broni się doskonale dzisiaj, także przyznam się szczerze, że jeżeli nawet zrobią ten remaster, czy tam remake tego GTA 4, to powiem ci, co tutaj jest, nie ma sensu dośmieszniać pewnych żartów, nie ma sensu upiększać tego, co już jest, no, ładne. I tyle. To jest chyba najlepsza odpowiedź na to pytanie, ale tak sobie idąc jeszcze w temacie tych odświeżonych rzeczy od Rockstara, to chciałem zażartować, że jeszcze Rockstar Games odświeża, bo to jest bardzo ciekawe, na dziesięciolecie, tak, na dziesięciolecie premiery Maxa Payne'a trójki odświeżają soundtrack z tej gry.
No można i tak.
Tak, z dodatkowymi utworami, które się pojawiły w grze albo się nie pojawiły w grze, tak, bo tam było kilka takich utworów, które się nie pojawiły. Ja przyznam się szczerze, że jestem tym bardzo ciekawy. Jestem zainteresowany tym wydawnictwem. Oczywiście wszyscy mówią, to przydałby się remaster. Ale powiem tak, jeżeli ktoś ma Xboxa i trafi dobrze z promocjami, to ja kupiłem Maxa Payne'a trójkę za 30 zł w cyfrze i jedynym minusem tak naprawdę tego całego rozwiązania jest fakt, że ten Max Payne 3 w cyfrze nie ma możliwości robienia screenów.
Ale tam chyba oni dodali wsparcie tych technologii, że jest więcej klatek na sekundę, lepsza rozdzielczość, te takie powiedzmy automatyczne remasterowanie, coś takiego.
Tak, ale wiesz co, właśnie tam tego aż tak, może inaczej, tego tam aż tak nie widać, ale to też jest gra, która się całkiem dobrze broni nawet dzisiaj w tej formie, w jakiej jest. No tylko jest tylko minus taki, że ten emulator Xboxa 360 niestety nie pozwala na robienie screenów. I to jest jedyna rzecz, którą uważam, i to też jest pole do popisu dla PlayStation, czy gry emulowane tam z PSP i PS1 w tym nowym PS Plusie, czy tam z PS3 i tak dalej, będą wspierały właśnie robienie fotek, robienie filmów i tak dalej. Niby głupota, ale to jest ciekawe, jak z tego wybrnie Sony w międzyczasie, nie? No tak czy inaczej, no o tym PS Plusie nowym i tak dalej, to pewnie będziemy gadać więcej w czerwcu, jak już wyjdzie.
Tak, chociaż to jest temat na osobny, taki dłuższy odcinek, dopiero po testach.
Tak, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że tam te gry z Ubisoft Plus Classics, które tam mają się pojawić w ofercie Plusa, mają już się pojawić w ofercie PlayStation Plus w maju jeszcze.
Tak, 24 maja.
Chyba tak. Więc właściwie to już tutaj, jak teraz tego słuchacie, to ja myślę, że słuchacie tego za kilka dni to będzie, więc no tam już kilka fajnych tytułów wyhaczyłem, no chociażby The Crew 1-2 do ogrania w całkiem fajnej cenie PS Plusa.
Grałeś wcześniej?
Wiesz co, grałem w jedynkę, bo była kiedyś rozdawana za darmo na Uplay, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli ktoś pamięta, Uplay też miał taką kiedyś akcję jak Epic Games Store, że co tydzień chyba rozdawali jakieś gry. Tam dużo gier było fajnych. Na przykład Valiant Hearts było do zgarnięcia. Jeżeli ktoś nie grał w Valiant Hearts, to też polecam. I tak, w The Crew grałem, ale z jakiegoś powodu przestałem. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że nie kumałem kompletnie konceptu, który tam był. A w The Crew 2 tak naprawdę odrzuciło mnie takie ziomalskie... odrzuciły mnie takie ziomalskie klimaty, wiesz, tak typu yo, 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 ziomeczku, teraz jedziesz samochodem, zaraz lecisz na rowerze helikopterem, nie?
Tak.
I ja wtedy powiedziałem, nie, to nie jest dla mnie. To. Chociaż sam koncept tego, że wiesz, jeździsz przez całą Amerykę jest zajebisty. On jest fajny, tylko...
No ja od The Crew 2 się odbiłem, parę razy próbowałem, zaczynałem, ale rozpoczynałem tę grę tylko po to, żeby sobie przejechać motocrossowe wyścigi i wyścigi samochodowe, bo reszta tam, latanie i tak dalej, to mnie kompletnie nie interesowało. A jeśli chodzi o The Crew pierwsze, to przeszedłem, pamiętam. Jedyne, co mi się w tej grze nie podobało, to fabuła. W sensie to było na takiej zasadzie dorosła gra, ale zrobiona dla dzieci. I o, chodźmy się tu bić. W normalnej sytuacji każdy by wyciągnął jakiegoś gnata czy coś, albo by się po prostu bili. Ale oni nie. Dobra, to chodź, siadamy, załatwimy to na torze.
I się włącza, motyw z tego, z tego, Szybcy i Wściekli, nie?
Trochę taki case Need for Speeda z 2016 chyba, gdzie oni pili orężadę wszyscy.
Wiesz co, ja mam takie skojarzenie, właśnie z tym The Crew, to mam takie skojarzenia troszeczkę z Need for Speedem The Run. I przy okazji też, bo to jest takie coś, że Need for Speed The Run, to przy okazji też był ten film Need for Speed z tym gościem, co grał Jessego Pinkmana, nie? Breaking Bad i w ogóle to tam wszystko tam się jakoś tak poukładało, że to był ten taki Call of Duty Need for Speed, nie? Kto grał w The Run, ten wie, chociaż powiem tak, są fani The Run, ja szanuję ich, bo właściwie tak naprawdę to jest seria sprintów, tak naprawdę przychodzisz od etapu do etapu, a jednak są ludzie, którzy strasznie nostalgicznie do tej gry podchodzą i im się bardzo podoba. No ale z drugiej strony na przykład mi się strasznie podoba Most Wanted, tak? Czy coś w tym stylu, więc właściwie wiesz, no komu co. Są ludzie, którzy na przykład lubią
Undercover. Ale masz na myśli to nowe, czy to starsze?
Jeszcze,
czy oba?
Jeszcze raz, mówisz o...
Masz na myśli to nowe, czy starsze, czy oba?
To nowe Most Wanted? O Boże, nie. Nie.
Nie, a widzisz, a mi się podobało.
Ale widzisz, i to jest właśnie to. Ja na przykład wyparłem sobie, że Most Wanted to jest jedyny Most Wanted, to jest Most Wanted, które tam było 5 chyba, tak. A ja to drugie Most Wanted, pamiętam, że byłem wtedy na studiach, ja wtedy pamiętam, że sobie włączyłem, wiesz, żeby ten, i powiem ci, że zrobiłem taki oczy, ja powiedziałem, co to jest, przecież to nie jest Most Wanted. Ja ten, ale...
To jest jakaś podróba.
Tak, to jest jakaś podróba, nie, jakiś bootleg, ale najlepsze jest to wszystkim to, że na przykład kompletnie mi nie siadł koncept Need for Speed Most Wanted tego nowego, ale za to podobał mi się Need for Speed Hot Pursuit.
A to mi też, tak. Pamiętam, że, ale ja pamiętam, że akurat miałem fazę na Need for Speeda i w obu częściach wtedy spędziłem tam setki godzin.
No ja wtedy na przykład pamiętam, że strasznie lubiłem jednak tą podserię Need for Speed Shift. Zresztą to jest też na przykład powód, dlaczego w Gran Turismo 7, jak są różne opcje kamery, podoba mi się ten drugi styl tego, jak się porusza głowa kierowcy w samochodzie, bo jest on bardzo podobny właśnie do tego, co było w Shift, że wiesz, jak uderzysz w samochód, to ta głowa ci leci do przodu, nie? Tak, nie? Tam brakuje tylko tego efektu takiej mgiełki, tam ogólnie w tej grze było dużo takich ciekawych patentów, typu wiesz, jak było uderzenie gdzieś w bandę, to miałeś ekran na szaro i wszystko wyglądało jak rozmyte, nie? Takie głupotki, które robiły bardzo fajnie klimat w Shifcie i właśnie za to strasznie polubiłem Shift i Slightly Mad Studios, a potem polubiłem Project Cars 2 i 1 i znienawidziłem 3.
A to właśnie ciekawa wiadomość też jest taka, a propos 3, która powiedzmy delikatnie nie wszystkim przypadła do gustu, że trwają prace nad Project Cars 4, które ma właśnie być takim powrotem do korzeni.
I w tym momencie, pojawia się Shocked Pikachu.
Tak.
Wszyscy są zaskoczeni, że Project Cars 3 dał ciała.
Ja mam trochę takie wrażenie, że oni to zrobili może nie specjalnie, tylko żeby wybadać, znaczy specjalnie, żeby wybadać rynek, robiąc takie Project Cars 3 inne, bardziej zręcznościowe. ale trochę na takiej zasadzie najpierw zrobimy problem, a potem go będziemy sami rozwiązywać.
Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze z tego wszystkiego? Że mniej więcej w podobnym czasie pojawił się też Project Cars mobilny, który był bardzo podobny do Project Cars 3 i właściwie nikt by nie miał problemu z tym, żeby ta gra mobilna tak wyglądała. To jest właśnie ten problem.
Grałem nawet w niego całe 5 minut, z tego co pamiętam. Wow. Zobaczyłem, ile tam jest mikropłatności i takich w ogóle grindu.
To jest tyle samo, ile ja spędziłem w Project Cars 3, jak mogłem pograć przez chwilę. Bo ja pamiętam, że pojechałem w wyścigu, ustawiłem sobie wszystko na ultra, zrobiłem filmik i wrzuciłem go na Facebooka, na Grama i byłem zaskoczony, że to wygląda tak brzydko.
I koniec grania.
Ja naprawdę, wiesz co, to jest takie coś, że ja, może nie jest, to jest takie trochę dziwne, ale ja jestem strasznie wyczulony na pewną estetykę w niektórych grach, wiesz, ja jestem w stanie pewne rzeczy zrozumieć, tak, na przykład styl graficzny, że wiesz, pewne takie niuanse, problemy są związane ze stylem graficznym, który jest w danej grze, tak, i ja jestem w stanie to, wiesz, klepnąć, obronić, powiedzieć, że tak to ma wyglądać. Na przykład, nie wiem, że w Code Vein wszystko ma taką anime stylistykę i wiesz, okej, to ma tak wyglądać. Że ma to być przesadzone, mają być, nie wiem, jakieś takie wampiryczne tematy czy coś. To jest takie, ktoś powie, że to jest cringe'owe, a ja powiem, okej, to tak miało wyglądać. Ale wiesz, a tam to po prostu, wiesz, w grze to jak jedziesz, to jest jeszcze okej, ale potem włączasz powtórkę i to wszystko wygląda jak taki sklejony z tekstur blob, który jedzie. Nic kompletnie nie widać w tym, że to jest samochód. Nawet nie wiesz, jaki to jest samochód. Z pewnych ujęć w ogóle, więc no... To jest taki podobny przypadek też do tego, co na przykład jest Insurgency Sandstorm, tak? Że ta wersja PS4, niby ona jest zeskalowana na PS5 do 4K i ogólnie 60 fps i tak dalej, a się okazuje, że ona nadal jest niewyraźna.
No właśnie, tylko po co, nie?
No właśnie. Więc zamiast po prostu zrobić jakiś konkretny update pod PS5 albo po prostu zrobić wersję PS5, no to po prostu robi się wersję PS4. Ja przyznam się szczerze, że jak tak sobie patrzę na ceny Project Cars 3, to cały czas patrzę, że o, 40 zł, nadal za drogo.
No tak, to jest taka gra, że 99 i ktoś powie, nie, to tam kupię sobie coś innego.
No to z wieloma grami, ja można powiedzieć.
Trochę tak śmiechem, żartem możemy przejść dalej chyba, bo wspominaliśmy o Soulsach. Kolejny shoutout.
Oho.
I a propos co?
No.
Że kolejny shoutout o Soulsach? Nie, no musi być, wiadomo. No,
oczywiście.
Ale z tego, co kojarzę, jest jedna taka opcja, żeby to fajnie ograć.
Wow.
To może ty powiesz więcej, bo ty wiesz.
To znaczy, no tak, jest taka opcja. W sensie, jakiś czas temu, bo to tak też to było, pamiętam, że rok temu, mieliśmy okazję pojechać i sprawdzić, jak prezentuje się temat Helios Game by Actina. To były takie pierwsze przymiarki do tematu grania na PC-cie w kinie, można powiedzieć. Ale też ogólnie sprawdzaliśmy tak naprawdę to, jak wyglądają gry na dużym ekranie. Tym bardziej, że w Heliosie to jest ogólnie zrobione w sali Dream. Czyli wiesz, możesz się rozłożyć na kanapie, możesz sobie wziąć jakiś napój, bierzesz sobie takie specjalne biureczko, klawiatura, myszka i sobie grasz w grę. I powiem ci, że sprawdzaliśmy na różnych tytułach, oczywiście na początku sprawdziliśmy Counter-Strike'a i no, zaskoczenia dużego nie było, ale potem włączyliśmy sobie zaskakująco Battlefielda 4. I jeżeli ktoś kojarzy początek Battlefielda 4, gdzie w tle leci Bonnie Tyler i Total Eclipse of the Heart, i powiem ci, tak jak siedzieliśmy tam chyba kilka osób i było to intro, tak? Masz pełne nagłośnienie Dolby Atmos, masz ten duży ekran, który ci wyświetla grę w 4K, tak, w full detali, tak, na PC-cie i leci właśnie ta, wiesz, ta melodia, wiesz, ta scena, wiesz, jak oni tam siedzą w tym samochodzie, oni tam nurkują, nie, tym samochodem, że muszą rozwalić tą szybę, żeby uciec. I powiem ci, że kurczę, to robi wrażenie, że wiesz, na takim ekranie z takim nagłośnieniem po prostu czapka spada.
Ja sobie wyobrażam, jak to w Soulsach będzie wyglądać a propos udźwiękowienia tych gier i muzyki na bossach i w ogóle całościowo.
No powiem ci, wiesz co, jak tak sobie oglądaliśmy to ja tak sobie pomyślałem, kurczę, nawet przekładając takie proste tematy, bierzesz Dark Souls 3 i bierzesz tą pierwszą walkę z Judexem Gundyrem.
No to już będzie
epicko. To już jest takie, wiesz, wchodzi tam melodia, nie, na pełnym tym nagłośnieniu i się bijesz z nim. wiesz, tutaj łatwo jest poprzekładać sobie te wszystkie rzeczy na takie różne fajty, tak? Możesz sobie, nie wiem, powalczyć. No tutaj mówimy też o PC-tach, tak? Ale też można sobie z konsolą przyjść i pograć. Nie wiem, włączasz sobie Bloodborne'a i walczysz, nie wiem, tam z Cleric Beastem albo...
Nawet nie tyle walczysz, co włączasz sobie Bloodborne'a i na początku idziesz po drabinie i ten ryk Cleric Beast z takim dźwiękiem.
Tak. Albo nie wiem, przyszykujesz sobie tylko ten save na moment, kiedy jest walka z Ludwigiem. W dodatku, tak?
O tak. Tak.
Ale wiesz, ale to nie tylko na przykład w Dark Soulsach, tak? Bo to efekt tego, że możesz sobie oglądać to w 4K, w fajnym nagłośnieniu, to jest jedno, ale też jest możliwość na przykład grania w gry typu, nie wiem, w jakieś bijatyki. Nie wiem, jak ktoś chce nawet w FIFA sobie pograć, to może sobie w FIFA pograć z kilkoma osobami.
Nawet można sobie przecież z YouTube'a mecze popuszczać w 4K. To zupełnie inne będzie.
Tak, dokładnie, więc wiesz,
doświadczenie.
Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś nawet by chciał zagrać, nie wiem, w Puyo Puyo Tetris na dużym ekranie, w dwie osoby.
Można.
Jak się chce, tak.
Poziomy muzyczne.
Dokładnie tak. Więc ogólnie rzecz biorąc, jeśli dobrze pamiętam, tych kin trochę jest, w których można z tej opcji skorzystać. Jeśli dobrze kojarzę, to tak, na pewno Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Łódź.
Bydgoszcz na pewno, bo ja sprawdzałem, czy u siebie
i
też mogę.
Tak, i chyba Bydgoszcz jeszcze.
Na pewno Bydgoszcz. Mhm.
Więc ogólnie rzecz biorąc, jest tych kin trochę. Oczywiście tu chodzi o salę Dream, czyli właściwie w tym momencie po prostu wynajmuje się salę dla siebie, tak, i dla kilku osób, z którymi, wiesz, chce się pograć. No i można po prostu sobie sprawdzić, jak na przykład twoja ulubiona gra mogłaby się sprawdzać właśnie na takim ekranie. No, okej, dobra, może niekoniecznie widzę tutaj temat, wiesz, na gry wyścigowe, bo jednak tak ja zauważyłem, że im większy ekran, to jest czasami większy problem, ale jak też sprawdzaliśmy chociażby Forza Horizon 5, to też to wyglądało naprawdę fajnie. Jak się włączy te wyścigi takie bardziej pokazowe, te showcase'owe, to też potrafi zrobić duże wrażenie, wiesz, z tymi z wszystkimi efektami, tak, w 60 klatkach. No, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli miałbym tak powiedzieć, to mógłbym powiedzieć, że kurczę, to trzeba zobaczyć. To trudno jest nawet to nagrać. Ja pamiętam, że nagrywałem wtedy film.
Nie, to nie będzie to.
Tak, ja wtedy pamiętam, że nagrywałem film, żeby pokazać innym, jak to wygląda. I powiem ci, że okej, to na filmie to trochę widać, czuć, ale jednak trzeba samemu usiąść w tym fotelu i zobaczyć, że jest wow.
To jest trochę tak, jak też smartfonem zrobić zdjęcie zachodu słońca i to, co ty widzisz, a to, co widzi aparat, to jest zupełnie coś innego.
Dokładnie tak. I dlatego, wiesz, zresztą można też sobie zagrać w Wiedźmina. Można zagrać w Cyberpunka, tak? Pomyśl sobie, że na przykład, nie wiem, włączasz sobie Wiedźmina trójkę, tak, i masz ten początek w Wiedźminie. I wiesz, jeszcze tylko brakuje, żeby ktoś ci wziął, ustawił ten wiatrak, żeby ci wiało po nogach, jak na tym polu, nie? Co tam jest na samym początku, jak rozmawiasz z Wesemirem.
Tak, jak oni pod drzewem siedzą.
Tak, jakby była to jakaś sala, wiesz, 5D z zapachami, że no, to pachnie bzem i agrestem. No, ale tak, no tak czy inaczej, no ja myślę, Harpen, że jakbyś chciał oglądać, znaczy grać ogólnie w Dark Souls. Ja myślę, że jak ktoś by chciał oglądać nawet Dark Soulsy w tym momencie, to też byłaby świetna sprawa, tak? Także ja przyznam się szczerze, polecam. Jeżeli ktoś...
Można też próbować to zorganizować w Warszawie, czemu nie?
Tak,
daleko
tak,
nie
tak. Ogólnie właściwie jest kilka miejsc w tym momencie, tak jak już wymieniliśmy, w których można to sprawdzić. Na stronie Helios można sprawdzić ogólnie, jak wygląda oferta. Jeżeli chodzi o gry dostępne w tym momencie, to teraz pula jest dość ograniczona, ale z czasem będzie też rozszerzana, plus ogólnie zasada jest taka, że jeżeli na przykład macie jakieś swoje tam propozycje, tak, że na przykład chcielibyście zagrać w jakąś grę konkretnie, to też można się po prostu podpiąć swoim kontem Steam, czy tam jakimś, ściągnąć tę grę.
Znaczy można po prostu swoją konsolę
tak,
zabrać,
tak, możesz swoją
tak?
konsolę wziąć swoją grami grę i grać, tak.
Grać w co chcesz.
Tak, bo tam ogólnie...
Ten minimalny czas, tego co kojarzę, minimalny czas na wynajęcie, 2 godziny?
Tak, coś takiego, więc ogólnie rzecz biorąc, wiesz, jest pula gier, które są dostępne na miejscu, tak, i bez względu na to, wiesz, podłączasz się swoim kontem, one są zainstalowane, możesz sobie grać, ale jeżeli na przykład chciałbyś jakąś grę konkretnie zagrać, nie wiem, chcesz zobaczyć Doki Doki Literature Club, tak, i chcesz zobaczyć...
Tylko po co?
Tak, i zobaczyć tylko Only Monica, kurna, na takim ekranie. Znaczy Just Monica. To też możesz, tylko po prostu, wiesz, podłączasz się swoim kontem, ściągasz grę, bo tam internet też jest. Odpalasz, tak. Straszysz wszystkich tym, co zobaczą za chwilę. Także...
Jeszcze myślę o jednym tytule, który fajnie by było nawet nie tyle zobaczyć, tak, ale usłyszeć. Sekiro. Te wszystkie dźwięki odbijania ciosów w takim udźwiękowieniu.
A ja ci powiem, że ja jeszcze pomyślałem o innej grze. Że jest taka gra, którą chciałbym zagrać w takim... Znaczy może są dwie takie gry, które bym chciał zagrać na takim ekranie. Bioshock.
Tak, zdecydowanie.
Bioshock i Fear 2.
Albo jedynka.
Albo jedynka. Chociaż wiesz co, jedynka...
Chociaż jedynka mogłaby być za mocna nawet.
Wiesz co, ja ci powiem, że właśnie ja mam problem z Firem taki, że jedynka mimo pewnych... Znaczy ja też mam takie wrażenie, że akurat z Firem to troszeczkę było tak, że mnie trochę minęło, bo ja zagrałem najpierw Fira 2 i mi się strasznie spodobał. Zresztą końcówka, ja pamiętam, że chyba na gramsajcie pisałem całą rozprawkę na temat tego, jak ja interpretuję zakończenie i ogólnie to, co się dzieje w tym Firze. Że ta końcówka ogólnie, która tam, wiesz, kto widział zakończenie, ten wie, co tam się działo, bo to jest Not Safe for Work.
Już nie pamiętam, kurczę.
No, to może dobrze.
Tyle lat nie temu wiem, to no. Było sobie... Nie, na YouTubie sobie odpalę, bo przychodziłem na premierę, czyli prawie 20 lat temu.
Hej, i w tym momencie mógłbym powiedzieć na pewno na YouTubie. Tum, tu, tum, tum,
tum. Tu, tum, 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 tak.
Tak. I tak czy inaczej, wiesz, motyw jest taki, że właśnie... Kurczę, wypadłem z rytmu. Przez tą melodię. No tak czy inaczej, wiesz, potem zagrałem w Fira 1 i powiedziałem sobie, kurczę, okej, ta gra jest taka, jaka jest, ale jednak mimo wszystko ten skok jakościowo-graficzny oraz to, że Fir 2 jest bardziej taki współczesny tym współczesnym właśnie shooterom, sprawia, że po prostu jakoś tak lepiej się czuje w dwójce niż w jedynce. Niekoniecznie przez strach.
Lepiej w sensie bezpieczniej, czy bardziej ci się
bardziej
gra
bardziej mi się
podoba?
Gra podoba, bo na przykład w trójce to już przesadzili. Z tym, to tak, ta kooperacja, ogólnie całość wyglądała jak taki Call of Duty z zombiakami. Także tak to wyglądało.
Ja trochę ewolucję Fira, jeśli chodzi o te wszystkie trzy części, porównałbym do Dead Space'a.
No to w sumie, wiesz co, w sumie to Dead Space to jest też dobry przykład tak naprawdę, bo to jest podobna historia jak w przypadku Fira. Teraz tak jak sobie pomyślałem, no to ma sens.
W ogóle jest tak śmiesznie, bo w tym pokoju obok, gdzie poszli na Elden Ringa, to najpierw ktoś wodę gotował na herbatę, teraz odkurza. Dzieje się tam sporo.
Ja myślę, że następnym razem to tam chyba zaczną stołki latać. No ale to jest inna historia.
Albo pady.
Tak. Tak, także w zależności od tego, co się tam może dziać, to może być różnie. No ale tak czy inaczej, no tych możliwości grania właśnie na takim dużym, małym ekranie jest teraz dużo, no i teraz jeszcze się pojawia właśnie taka opcja, że można sobie pójść do kina sobie zagrać. Kiedyś, powiem ci szczerze, że kiedyś może ktoś o tym myślał, tak? Miał to w głowie, że...
No ja myślałem wiele lat temu, chciałem dziecku zrobić prezent, ale jakoś tak, no oferty żadnej nie było, a żeby tak iść z ulicy i pogadać, no to trzeba mieć chyba inny charakter niż ja mam, żeby tak się wbić.
Ale wiesz, o czym sobie teraz jeszcze pomyślałem? Ja pomyślałem sobie o tym, że jeszcze jakiś czas temu pamiętam sam fakt tego, że ktoś na przykład może grać na rzutniku, tak? Dochodzę do wniosku, że kurczę, kiedyś to było coś takiego, nie wiem, ekstrawaganckiego? Tak może ten? Tym bardziej, że wtedy też mówiono otwarcie, że rzutniki nie są wtedy w tamtych czasach przystosowane, to było, nie wiem, jakieś 20 lat temu, że rzutniki nie
ja
są...
Ja cały czas mam takie poczucie, jak myślę o graniu na rzutniku, że ten obraz jakiś taki wypłowiały, niewyraźny.
Albo, że w ogóle
trochę...
się, tak, że bo ja pamiętam tą rozmowę z kimś, że tak, można sobie odpalić grę na rzutniku, ale ogólnie rzutnik jest nieprzystosowany do takich obrazów, do takich ostrych obrazów, różnokolorowych i że... że ogólnie on jest w stanie się o wiele łatwiej i szybciej wypalić. No ale to mówię, to były tematy, które, wiesz, mówiło się o tym, nie wiem, jakieś 20-15 lat temu. Teraz już się otwarcie mówi o tych rzutnikach, wiesz, że możesz kupić sobie rzutnik jakiś kurna 4K, który jest w stanie ci, wiesz, na ścianie całkiem duży, fajny obraz wyświetlić, naprawdę ostry, i po prostu możesz sobie na nim grać bez żadnego problemu i właśnie tak jak mówisz, nie ma tego efektu, że ten obraz jest jakiś taki właśnie wypłowiały czy przekręcony,
ja tak ostatni raz rzutnik chyba widziałem w podstawówce, więc to parę lat minęło.
Wiesz, no to ja już myślałem, że ty mówisz o takich tych rzutnikach, które były na te takie kasetki, nie? Jeżeli kojarzysz. Takie, że wkłada się takie te takie slajdy. Wiesz, ja to też miałem kiedyś takie coś. No ale dobra, to teraz wchodzimy na tereny podcastu, kiedyś to było. To nie możemy
tak, o tym rozmawiać. Nie.
No właśnie, bo ty mówiłeś o tym, że grałeś, jak już my mówimy o takim temacie, kiedyś to było i właściwie to mi się pierwsze co skojarzyło, to były jakieś tam filmy Akiro Kurosawy, więc traktują mi, grałeś.
Tak, ta gra wygląda faktycznie jakby, no idealnie pasuje do rozmowy o tym, kiedyś to było, bo gra jest czarno-biała i taka jest bardzo inspirowana filmami Kurosawy. Jak ktoś nie wie dokładnie, o co chodzi, jak to kiedyś wyglądało, to polecam sobie w ogóle zobaczyć. Myślę nawet, że są porównania na YouTube, jak wyglądały te filmy i jak zrobiono, jak pracuje kamera w grze Trek Toyomi. Bo ta na pierwszy rzut oka wydaje się w ogóle, że gra jest dwuwymiarowa, że właściwie poruszamy się tylko w lewo i w prawo, jak w klasycznych platformówkach. Ale jeżeli ktoś kojarzy na przykład taka seria, kiedyś była właściwie podseria, trylogia Assassin's Creed Chronicles, i tam Ubisoft zamiast z perspektywy trzecioosobowej zrobił takie skradanki, no już mniejsza o ich jakość, chociaż nie były to złe gry, ale chodzi o to, że postać mogła się poruszać tak jakby w głąb ekranu i w stronę kamery jeszcze. A w Trek Toyomi poszli o krok dalej, i zamiast tylko w lewo, w prawo, góra, dół, no to właściwie ta postać rusza się we wszystkich kierunkach. Świat jest trójwymiarowy, ale do tego stopnia, że raz się w ogóle zdarzyło tak, że praktycznie wchodziłem na jakąś górę i tej postaci mojej z czasem w ogóle nie było widać. A jeśli chodzi o samą grę i dlaczego... Polecam w ogóle recenzję na gramie. Nie pamiętam
oceny teraz, jaką dałem.
Nie pamiętam, jaką ocenę teraz dałem, ale wysoką.
No chyba tak, to prawda, chyba tak.
To jest krótka gra, bo tam 5 godzin i po sprawie. W sumie jak ona by była dłuższa tak naprawdę, to byłaby gorsza, bo całość opiera się właściwie na eksplorowaniu lokacji, walce z przeciwnikami. I jest może nie tyle liniowa, bo jest główna ścieżka, ale warto tam czasem sobie zboczyć z tej ścieżki, żeby jakieś dodatkowe przedmioty zebrać, żeby zwiększyć życie czy wytrzymałość. Teraz ktoś powie, o, kolejny Souls-like, nie? Bo walka jest pasek staminy do tego. Ale no, nie powiem, że Souls-like, bo po pierwsze są poziomy trudności i co ciekawe, z tego co pamiętam, to są trzy te podstawowe, czyli łatwy, normalny i trudny. Albo jak to ktoś napisał w gridzie, jako to było?
Twardy? Łatwy, średni, twardy, tak.
Twardy w gridzie był nowym, tak. I jeszcze jest dodatkowy dla, jak to Mateusz z naszej redakcji mówi, shoutout kolejny, dla mutantów popromiennych.
Ale to już jakiś falautowy temat.
Tak, a właśnie ostatnio widziałem taki krótki joke, że w następnego falauta będziemy grać bez komputera.
Wow, okej, okay, dobra. Wow.
Na takim znanym serwisie, ale to tak trochę mnie... No, to tak na chwilę się zatrzymałem, przeanalizowałem, o co chodzi i okej, okay, dobra, dosyć internetu na dzisiaj.
To już ten, chociaż powiem nie, ci, to że po bandzie trochę. To jest tak samo tak, to jest tak samo jak w pewnym momencie Mysza mówił, że jak już szukać sobie miejsca pod domek, to tak, żeby było poza zasięgiem grzyba radioaktywnego, także wiesz, no to tak, no ale tak czy inaczej, no dobra, dalej, traktują mi.
Co chcesz wiedzieć, bo ty chyba nie grałeś.
Znaczy wiesz co, ja chcę wiedzieć tak naprawdę o tym ogólnie, tak naprawdę czym jest ta gra, tak naprawdę, bo pierwsze skojarzenie, które miałem, nie wiem dlaczego, to było Fury. Że wiesz, że to jest trochę, że to jest trochę na zasadzie, że idziesz od miejsca do miejsca i walczysz z każdym kolejnym napotkanym takim przeciwnikiem. Ja nie wiem dlaczego.
Fury w sumie byli, z tego co pamiętam, tylko po sobie.
Tak, właśnie dlatego ja pierwsze skojarzenie, bo ja kompletnie o tej grze nic nie wiem. I powiem ci, że pierwsze skojarzenie, które miałem, jeśli chodzi o jeśli chodzi właśnie o o Trek to Yomi, to właśnie było to, że mi się pierwsze takie skojarzenie mam z Furii i z tym właśnie, że tak to wszystko wygląda, jakby właśnie szedł sobie jakiś gość i brał i ten i najzwyczajniej sobie w świecie walczył z kolejnymi przeciwnikami. Więc ogólnie, jakbyś mógł opowiedzieć tak naprawdę, na czym polega ta gra?
Po pierwsze zacznijmy, tak, idealnie. Tak. Najlepszy początek. Zacznijmy od tego, że to nie jest w ogóle Furii w żadnym aspekcie. Po pierwsze perspektywa
jest
zupełnie
inna. To dobrze,
że
się mylę tak naprawdę, bo... Chociaż nie, w sumie może nie, bo ja bardzo lubię Furii. To jest jedna z moich ulubionych gier indie, jeżeli miałbym powiedzieć. Także no...
Po drugie, tym co najbardziej przyciąga do Trek to Yomi, to jest na pewno grafika. Chociaż ta gra opiera się, tak jak mówiłem, na eksplorowaniu lokacji, na walce z przeciwnikami i masz szeregowych przeciwników, takich zwykłych, i masz też bossów, ale tak naprawdę nie ma tutaj nic więcej, dlatego tak jak mówiłem, 5 godzin to jest maks, żeby to przejść. Mhm. Jest system rozwoju postaci, ale właśnie taki, jak mówię, uproszczony, że po prostu podnosisz sobie trochę przedmiotów i na tym, w tym względzie gra jest liniowa, że nie ma żadnego drzewka czy czegoś takiego, po prostu na kolejnych etapach kampanii twój bohater uczy się ciosów, tak wiesz, z automatu. Czy o, gra ci mówi teraz, o, teraz potrafisz machać mieczem tak, a teraz już inaczej, jeszcze możesz zrobić to.
Zrobisz jeszcze barrel roll przy okazji. Tak.
No i właściwie to tyle.
Aha.
Nie ma tam nic więcej takiego. Ale fajne jest to, właśnie tak jak mówię, bo nie dokończyłem o tych mutantach poprobiennych. Mhm. Jest dodatkowy tryb, że twój bohater ginie od jednego ciosu i wszyscy przeciwnicy też.
Kurczę, to też mi się z czymś kojarzy, z jakąś grą, ale teraz nie pamiętam z jaką.
Coś było.
Coś było takiego właśnie, że była taka gra, w której tak naprawdę chodziło o to, że to było... To działało na właśnie takiej podobnej zasadzie, że albo ty dostawałeś jeden cios. Czyli w sumie to można powiedzieć, że to jest host tego, Hotline Miami. Ale no właściwie to pasuje do obrazka, ale nie, była jeszcze jakaś inna gra właśnie w bardzo podobnej stylistyce i to też chodziło właśnie o taką powiedzmy tak, że to jest takie niby 2D, takie 2,5D powiedzmy. I właśnie to też było na takiej podobnej zasadzie, że od jednego ciosu
ale
mogłeś się zginąć,
ale... też w stylu Hotline Miami, czy
nie,
coś innego?
Nie, to było coś innego, ale to mogła być też gra, która już w ogóle nie wyszła, ona była w fazie prototypu. Także
coś
tak.
To... Grałeś i nie chcesz powiedzieć, albo jeszcze nie możesz.
Nie, wiesz co, to powiem ci, że to było prezentowane bardzo, bardzo dawno temu, ale powiem ci, że to już teraz nie pamiętam, co była za gra.
W każdym razie, jakby ktoś miał pomysł albo po prostu pamiętał, co to mogło być, to...
Tak.
Napiszę w komentarzu, bo sam jestem ciekaw.
Tak, ale może mi się jeszcze kiedyś przypomni. No tak czy inaczej, w sumie Trek to Yomi to chyba jest dostępne teraz w Game Passie, nie? Jeżeli dobrze pamiętam.
Tak. Jest od dnia premiery w Game Passie.
To jest dobra wiadomość.
I to jest najlepsza wiadomość, bo no, Game Pass trochę jak Netflix teraz, w sensie jak ktoś nie ma, to tak...
A już myślałem, że Game Pass jest jak Netflix, czasami się trafia kasztan, no ale to w sumie to...
A to też.
Ale to w sumie też prawda.
Tak, jakby się tam bardziej zagłębić, to...
Jakiś czas temu pamiętam taką dyskusję na temat Game Passa, że Game Pass nie może być wytłumaczeniem gorszej jakości gry. I ja też się z tym zgadzam, bo to jest tak samo jak z Netflixem. Tak? To, że płacisz za usługę 60 zł, tak, czy 70 zł za Ultimate, nie zwalnia gier z tego, żeby były jakościowo gorsze z tekstem,
no
albo
nie,
jest
może
w Game
być tak, a zrobimy to do Game Passa, to po taniości.
Tak, wiesz, bo to jest tak samo jak z tym tekstem o tym, że o, to jest idealna gra do Game Passa, do PS Plusa, nie? No ale to dlaczego? Dlatego, że nie wiem, że co sprawia, że ta gra
jeżeli
jest lepsza?
Jeżeli jest niższej jakości, no to nie jest idealna do Game Passa, po prostu jest słabsza. Ale idealna gra do Game Passa to taka, wiesz, właśnie jak Trek to Yomi, na 5 godzin przejść raz, może dwa sobie na tym wyższym poziomie trudności i zapomnieć.
Znaczy
bo
ja pomyślałbym jeszcze o czymś innym, że tak naprawdę taki, z tym tekstem to jest tak, że to są gry, które dla niektórych graczy są ryzykowne, coś w tym stylu. Wiesz, to jest trochę na zasadzie na przykład, no może akurat jako, pod względem jakości to można byłoby tu powiedzieć o Project Wingman, że to jest, wiesz, taka gra, która tam była tworzona przez dwóch gości, a z mojej perspektywy od strony fabularnej i od strony tego, co tam na jakie pomysły wpadli, Czasami miałem wrażenie, że bije na głowę Ace Combat. I to jest, to już jest zaskoczenie. Natomiast, wiesz, ktoś by powiedział, że idealną grą do Game Passa czy do PS Plusa jest, powiedzmy, Guardians of the Galaxy. A ja jestem tego zdania, że właśnie największym problemem jest właśnie to, że właśnie wszyscy mówią, a to poczekam, aż będzie w Game Passie. Bo niektóre gry po prostu
powinny... i potem się okazuje, że gra się nie sprzedała i twórcy nie chcą zrobić kolejnej części, mimo że gra jest bardzo dobra.
Tak, a potem Square Enix sprzedaje wszystkie wszystkie franczyzy jak się nazywa ta firma? Embracera, tak? Że wiesz, zachodnie tematy się nie sprawdzają w Square Enix, więc trzeba to wszystko sprzedać. I ostatecznie wiesz, z tematem właśnie Square Enix i tego właśnie, że bo wiadomo, dla wszystkich to jest taki wielki szok, przynajmniej dla graczy zachodnich, że takie marki jak Tomb Raider, czy Deus Ex, czy właśnie ten, one wszystkie przeszły z rąk Square Enix do Embracera. Ale powiem ci szczerze, że jest jedna rzecz, którą mi uświadomił właściwie Arek Ogończyk, Kaskad, jeżeli ktoś kojarzy na Twitterze, on mi uświadomił to, że właściwie Square Enix, bo o ile wiecie, wiadomo, bo się wszyscy skupili na tym członie, że Square Enix będzie chciało inwestować w NFT, tak? I oczywiście wiadomo, dzisiaj NFT i inne tego typu tematy to jest największe źródło dowcipów. Natomiast on mi tak naprawdę uświadomił jedną rzecz, że Square Enix właściwie najbardziej zarabia na tytułach japońskich, czyli na przykład na Final Fantasy, na jakichś tam mniejszych RPG-ach japońskich, tak? I właściwie te wszystkie takie próby stworzenia gier dla zachodniego odbiorcy, przykładowo The Quiet Man, jeżeli ktoś kojarzy, taki kasztan powstał. Ostatni, Babylon Fall. Taki kasztan powstał.
Tak. Nawet znam. Tam zamknęli serwery chyba zanim gra wyszła. Oczywiście przesadzam, ale tam parę dni i
nawet znam jedną
minimalna liczba graczy.
Nawet znam jedną osobę, która zrobiła platynę. Ja przyznam się szczerze, że ja szacunek dozgonny dla Pawła tutaj, bo uważam, że ten jest szalonym człowiekiem.
Myślałem, że powiesz, że to jakiś wewnętrzny tester był.
Nie, ale wiesz, to jest takie coś, że no Babylon Fall też, no to są takie, dopóki ta gra nie była jakimś na takim właśnie znanym nośniku typu Tomb Raider, typu Deus Ex, to właściwie okazało się, że Square Enix kompletnie nie czuje zachodniego rynku i sam fakt tego, że wiesz, próbowali z Marvel's Avengers, gdzie ja powiem tak, Marvel's Avengers to jest największy przykład tego, jak nie robić researchu w temacie tego, co się powinno w tej grze znaleźć, żeby zarobić, tak? I żeby, wiesz, żeby był taki duży buzz i najzwyczajniej w świecie, wiesz, tak jak to kiedyś się śmialiśmy z tego, że jak Ubisoft na przykład wpada na pomysł, a zrobimy Battle Royale, to robi to 4 lata później.
No i no, Ubisoft się dołącza do PlayStation Plus, a też po latach w sumie.
Tak. I to jest, wiesz, ja ci powiem, że teraz zacząłem nawet myśleć o tym, czy czasem te wszystkie plotki o tym, że Ubisoft właściwie, on nie myśli o sprzedaniu się, ale nie mówi nie, więc
a tak było.
Ja zacząłem kminić intensywnie, czy czasem ta cała, chociaż z drugiej strony niektóre gry pojawiają się w Game Passie, więc to wiesz, nic nie może znaczyć, tak? Bo w tym przypadku Ubisoft daje i Microsoftowi i Sony coś. Przykładowo z tego PS, znaczy tego Ubi Plusa, tak? Tego Classics. Jeżeli dobrze pamiętam, Microsoft ma dostać Assassin's Creed Origins. Więc
tak, będzie w Game Passie. Nie podali jeszcze daty, ale ma być w tym roku. Tak, jakoś pewnie szybciej niż później.
Tak, a PlayStation dostaje Valhalla. I właściwie okej, ktoś powie, ale Valhalla teraz niedawno wyszła. No tak, ale to nadal to są... Chciałem powiedzieć, że to nadal to są te same gry. I właściwie bym się dużo nie pomylił. Bo jakby ktoś nawet dał Odyssey, to by się wyszło... Ja przyznam się szczerze, że tutaj najbardziej mnie boli to, że to nie jest Odyssey. Jeżeli mam być szczery. Ale wiesz, tak wracając jeszcze do tematu Square Enix, to wiesz, to jest takie coś na zasadzie, że Marvel's Avengers to jest taka gra wycięta z Excela, która, wiesz, miała dać coś takiego. Z jednej strony marka, która jest bardzo znana, i lubiana przez wszystkich, no przecież grzałka na MCU jest non-stop. Gry usługi, tak, czyli ogólnie w tym czasie, w którym wyszło Marvel's Avengers, no to wiadomo, wszyscy mieli grzałkę na gry usługi i właściwie można powiedzieć, że to już był ten taki powolny zmierzch tematu. No i oczywiście wiadomo, można w tym władować całą masę mikrotransakcji. No i okazało...
Idealny przepis na sukces, nie?
Tak, idealny przepis na sukces według Excela. No i się okazało, że się wywaliło, bo po pierwsze, bo argument wszystkich, którzy, wiesz, brali udział w rozmowie na temat Avengers, że tam nie ma twarzy znanych, znanych aktorów, którzy byli w MCU. I trochę to poniekąd prawdą było, dlatego że tak naprawdę fabularnie też ta gra niestety była taka sobie. Ona nie była jakaś super ekstra, wiesz. To jest takie coś na zasadzie, że jeżeli, wiesz, dałoby się na przykład jeszcze zrobić coś w tym stylu, że ta gra mogłaby się obronić jakąś fajną fabułą, fajnymi fabularnymi dodatkami, wiesz, to jeszcze da się pewne rzeczy wybronić. Natomiast w pewnym momencie się okazało, że tak naprawdę ta gra, oprócz tego, że masz bohaterów, których teoretycznie znać się powinno, to ta gra do zaoferowania nie ma nic. No i potem powstało Guardians of the Galaxy, które przez wielu graczy i właściwie przez media również uznane było za naprawdę dobrą grę w uniwersum Marvela. Tak, oczywiście, nadal ktoś może powiedzieć, że tam nie było twarzy z MCU, chociaż dziwnie jest to mówić w temacie Rocket Raccoona. Albo
tam
Gruta.
Było dużo rzeczy, które zwyczajnie sprawiały, że ta gra była naprawdę dobra, bo mieliśmy świetne dialogi,
tak, no,
fajną eksplorację,
muzykę.
Mechanikę strzelania, muzykę, tak, tam mało jest elementów, do których można by się w sumie przyczepić tak naprawdę.
No i się okazało, że jednak można zrobić dobrą grę w uniwersum Marvela, ale się okazało...
To też i tak, ale dobrą się... grę pod singla typową.
Tak, ale się okazało ostatecznie, że niestety Square Enix nie było zadowolone. Ja mam wrażenie, że tutaj największą antyreklamę tej grze zrobiło to, że Marvel's Avengers wypadło tak blado. Ja się nie dziwię ludziom, bo sam byłem osobą, która z dużym takim, z dużą nieufnością podchodziła do tematu Guardians of the Galaxy. No i wiesz, jeszcze dochodzi do tego fakt, że tak naprawdę Tomb Raider, pamiętam jak było na samym początku.
Kiedyś to było.
Tak, znaczy w sensie, jeżeli chodzi o tego, tą nową trylogię Tomb Raidera, wiesz, to powiem ci, że ja pamiętam, że pierwsza część, średnio ją wtedy przyjąłem. Nie wiem, coś mi w tej grze nie grało, po prostu. Ja nadal mam wrażenie, że chyba najbardziej to się wszystko rozbiło o to, że był ten moment w grze, gdzie w jednym momencie tak naprawdę Lara Croft, wiesz, jest ultra mega przestraszona i ona nie chce nikogo zabijać.
No już chyba wiem, o co chodzi. Tak.
A potem w następnej scenie ona bierze shotguna i mówi go to hell. To jest ta sama historia, jak było właśnie w Shadow of the Tomb Raider, gdzie on, to jest ta kultowa scena, jak Lara wychodzi z krwi, z jeziora, w którym jest krew. To wiesz, taki ogień, ona z shotgunem, wiesz, to wszyscy go to hell. Ona odpala, wiesz, tryb Duke Nukema, Sirius Sama i wszystkich innych tam, no.
Tak, wybija 100 przeciwników.
I potem po tym całym rage'u mówi, że ona tego nie chciała zrobić, nie?
Tak. Siedzi i płacze z tym jelonkiem, czy co to tam było.
Tak, wiesz, to jest taki problem, że po prostu... Wiesz, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, pewne rzeczy i pewne tematy związane z psychologią, ogólnie z psychiką ludzką są bardzo skomplikowane. Ale w tej grze mam wrażenie, że tak jak cały czas, wiesz, narracja w temacie tej nowej trylogii Tomb Raidera była taka. Pierwsza część Tomb Raidera to był ten, wiesz, ten taki początek, że to jest właśnie, wiesz, ten początek przemiany Lary Croft właśnie w Tomb Raidera, nie? Tomb Raiderkę, można powiedzieć. Potem, wiesz, dwójka to, no już zaraz ta ewolucja się dokona. Trójka Shadow of the Tomb Raider, to jest na pewno będzie ta ewolucja. I wiesz, i ostatecznie...
A potem poczekajcie jeszcze trochę.
Poczekajcie jeszcze trochę, tak naprawdę zakończenie coś tam sugerowało właściwie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to zakończenie sugerowało wydarzenia z jedynki? Dobrze pamiętam? Tego oryginalnego Tomb Raider. Więc wiesz, to tak trochę na zasadzie, że tak jakby troszeczkę już w tym kierunku idzie, ale jednak nie do końca. I wiesz, i to chyba był ten taki jeden z tych problemów, dlaczego ten Tomb Raider, mimo że ja wolę na przykład Tomb Raidera niż Uncharted, to powiem ci, że kurczę, to był chyba ten problem właśnie z tym, że wiesz, z jednej strony jakaś tam narracja jest, że ona wiesz, cały czas ewoluuje i w ogóle, że to jest początek pewnej historii i w ogóle, a się potem okazuje, że no to jednak jeszcze nie do końca ten moment, no. Mimo, że ona już tam zamordowała całą masę złych kolesi, którzy... I tam jeszcze tam tych demonów i zombie, kurna, czego tam nie było. To ostatecznie nadal to nie jest ten moment.
Zawsze są jakieś złole do zamordowania, jeszcze więcej zagadek do rozwiązania.
A to słyszałeś o tym, jakie było wytłumaczenie, że Nathan Drake w Uncharted nie ma czegoś takiego jak właściwie pasek zdrowia. Że on ma cały czas szczęście, że go kule nie trafiają i że w pewnym momencie to szczęście się kończy i go trafia. Ja pamiętam, że to kiedyś ktoś tłumaczył to w ten sposób.
To ciekawe podejście, ale no...
No tak czy inaczej...
Takie trochę... nie przekonuje mnie to raczej.
No, ale tak wiesz, ale biorąc pod uwagę właśnie sam ten temat Square Enix, no to wiesz, ja jestem ciekawy tego... co Embracer zrobi z tymi markami, tak? Bo w przypadku...
No ja najbardziej w sumie ty wspominałeś o Tomb Raiderze, ja najbardziej liczę, że z OX-em coś ruszy.
No też tak mam taką nadzieję,
wiesz. Bo po buncie ludzkości to apetyty takie się zwiększyły bardzo.
Znaczy ja...
A potem wyszła ta kolejna część i no...
Wiesz, pierwszą rzecz chyba, którą myślę, że chyba mogą zrobić, to prawdopodobnie jakiś remake jedynki, bo pierwsza rzecz, którą mam w głowie, to jest System Shock. Remake, który cały czas powstaje. Gothic remake, który powstaje. Ja myślę, że oni na początku, żeby rozpoznać w walce, to prawdopodobnie zrobią remake jedynki. Albo na przykład zrobią reedycję Deus Exa z Jensenem i wtedy dadzą po prostu, wiesz, jakąś odświeżoną wersję jedynkę, dwójkę ze wszystkimi DLC i tak dalej. Bo dlaczego nie? Natomiast, wiesz, tam jeszcze na przykład jest taka marka, która się nazywa The Legacy of Kain. Ja cały czas mówię, kurczę, zróbcie remake Soul Rivera, tak? Czy Blood Omena. Ogólnie tych marek też powinno coś być zrobić. Coś tam w tym świecie powinno być zrobione. Tam była jeszcze taka jedna gra, która miała być... O Jezu, to pamiętam, że to był jakiś multiplayer, ale była jeszcze jakaś gra właśnie w tym świecie, która właśnie miała być takim właśnie multiplayerowym shooterem. Właśnie w tym właśnie uniwersum i to też zostało gdzieś tam zagubione w akcji. Natomiast, no okej, okay, może Soul River na tam Soul River 3 to jest może troszeczkę za dużo do wymagania, ale gdyby zrobili no przynajmniej remastery, remake'i, co patrząc na Embracera jest możliwe, bo wiele gier dostało drugą szansę u nich. Na przykład, nie wiem, Kingdoms of Amalur?
Tak. Był remaster, ale taki... No, ja właśnie myślę, że oni pójdą w tym kierunku, bo mówisz o remake'u Deus Exa, to jest fajny pomysł i chętnie bym zagrał, ale jeżeli oni kupili te marki, będą najpierw tak jak THQ Nordic zaczęło robić remastery na początku, albo remake'i też później, ale żeby wybadać w ogóle zainteresowanie marką i zanim się zdecydują na remake Deus Exa, to może jakiś właśnie remaster tej starszej części z 2011 chyba, chociaż tak naprawdę ona żadnego tam odświeżenia nie potrzebuje, bo grałem to jakiś czas temu i taki styl graficzny sprawia, że nawet po tych kurczę 11 latach to ta gra nie ma się czego wstydzić.
Dlatego ja mam tak bardziej takie wrażenie, że oni pójdą z tymi starszymi tytułami właśnie. Nie dziwiłbym się na przykład...
Ale wiesz, wiele było takich bieda remasterów tylko po to, żeby wydać to jeszcze raz i zobaczyć.
No przykładowo Titan Quest, wiesz, no jak tak. Ja pamiętam, jak został...
No Amalur też, tak jak mówiłeś.
Tak. I potem dziwnym zbiegiem okoliczności zupełnie znikąd pojawia się po iluś tam latach dodatek Ragnarok. I jeszcze, żeby było ciekawie, potem się pojawia dodatek Atlantis. I potem jeszcze chyba jakiś tam się dodał dodatkowo.
Tak, jeszcze jeden jest, ale nie pamiętam.
Ja też już nie pamiętam tytułu. Nazwy, ale tam był już Atlantis, jeszcze coś.
Ale kurczę, przecież do Amalura też DLC wyszło w tym roku na początku.
Tak, więc ja przyznam się szczerze, że akurat jeżeli chodzi o taką archeologię gamingową, to ja myślę, że tutaj Embracer dobry sposób tutaj kombinuje, tylko problem jest taki, że ja myślę, że fani tych marek chcieliby zobaczyć po prostu nowe gry z serii, tak? Bo o ile, biorąc pod uwagę, wiesz, jakieś takie fajne remake'i, remastery, to super, ale zobaczyć na przykład właśnie Blood Omen 3 czy coś takiego, no to już jest takie, o, zęby skurde na dół lecą, nie? Zobaczymy, co z tego będzie.
Tylko z jednej strony potem nie wiesz, co, czego się po tej grze spodziewać, a na dźwięk takich, wiesz, starych tytułów i że wychodzi to samo, ale w nowej wersji zremasterowanej czy remake, to każdy będzie się jarał od razu.
Chociaż wiesz, no tutaj są, jak to się mówi, wiesz, tutaj są tematy łatwiejsze i trudniejsze, tak? Przykładowo nadal uważam, że dla wielu osób tematem trudnym jest to, że na przykład wychodzi Gothic Remake i wiesz, ja jestem w stanie to zrozumieć, bo dla wielu osób Gothic to jest religia, bym nawet powiedział. I wiesz, jeżeli ktoś przerobi to, co pojawiło się w Gothicu, tak, w oryginalnym, to powiem ci, że to i tak wszyscy będą punktować i mówić, że nie, to nie jest Gothic. Tak, to jest fajna gra, ale to nie jest Gothic, bo Gothic to był tam, że dostawał, wiesz, lepę na twarz i tam było, wiesz, witajcie w kolonii. Swoją drogą, też, żeby tutaj zaznaczyć, THQ Nordic wydało gadżety z Gothica. To jest hit. Ja przyznam się, że mamy rok 2022, pojawiają się gadżety z Gothica i wycieraczka właśnie z napisem witamy w kolonii po angielsku. Ja przyznam się, że to jest...
No ale po coś tą markę kupili, nie? Żeby zarabiać.
Tak, ale wiesz, ale dla mnie to jest coś niesamowitego, że wiesz... Znaczy, ktoś powie, że bardzo dobrze, że na przykład nie dostajemy kolejnego Gothica, tak? Bo patrząc na to, jak ta marka ewoluowała i potem jeszcze mieliśmy Rizeny i tak dalej i teraz mamy Alexa, to powiem ci, że... Nie wiem, ja to zależy od tego, wiesz, no kwestia gustu. Ja na przykład kompletnie nie jestem fanem tych gier. No ale tak czy inaczej, biorąc pod uwagę, wiesz, to, że taka gra jak Gothic, która jest kultową marką, no w Niemczech, tak, i powiedzmy w Polsce również, no to wiesz, ja myślę, że ktoś się na to skusi na bank, żeby te gadżety kupować.
No ja gadżety swoją drogą, ale jeszcze myślę o tym, co mówisz, że fani będą psioczyć na te wszystkie zmiany, które się pojawią w remake'u. Mhm. Tak naprawdę z perspektywy producenta czy wydawcy, no minęło od premiery ponad 20 lat, więc no, liczba tak, osób, tak, które grały w oryginał, tam powiedzmy w gimnazjum, czy w podstawówce, czy później, w porównaniu do osób, które kupią ten remake, mhm, które mają dzisiaj 20 lat, dajmy na to, to dla wielu osób po prostu będzie nowy, fajny RPG, bazujący na jakiejś starej grze, o której nikt już nie pamięta. Zwłaszcza, że Gothic jest bardzo popularny właśnie tak jak mówisz w Polsce i w Niemczech, a w innych krajach no to już
ale
tak...
Powiem ci, że to jest o tyle ciekawe, że ja mam takie wrażenie, że nowi gracze, jeżeli już na przykład grają w Gothica, to znają Gothica tak naprawdę z tych różnych przeróbek i memów, które się pojawiają w internecie, wiesz, typu jeżeli ktoś kojarzy kultowe, wiesz, gotuje gówno, masz, spróbuj, nabierzesz sił, nie? No to, wiesz, no to z takich filmików znają, tak, z memów znają Gothica.
A czy to tam nie było, że biedaku nawet złoto z ciebie nie wypadło?
Też było, no ogólnie tych memów jest cała masa. I wiesz, i motyw jest też taki, że ja myślę, że tutaj ten problem właśnie, wiesz, nawet patrząc po tym, jak na przykład bardzo popularne są Kroniki Myrtany, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ja ci powiem, że to jest troszeczkę na takiej zasadzie, tak jakbyś na przykład powiedział komuś dzisiaj, tak, który dopiero zaczyna swoją przygodę z grami, że kiedyś była taka gra, nazywa się Wiedźmin. Ja myślę, że to by działało na podobnej zasadzie, że są osoby, które w tego Wiedźmina już grają, albo już grały i one już go znają, wiesz, no to jest okej, okay, może z Baldur's Gate'em może bym podyskutował, nie? Że wiesz, niektórzy grali w oryginalnego Baldur's Gate'a, niektórzy nie. Ale mimo wszystko jednak, jak masz tutaj Baldur's Gate 3 i zawsze, ja na przykład jak zawsze wrzucam newsy związane z Baldur's Gate 3, to znajdzie się cała masa osób, które powiedzą, to nie jest Baldur's Gate, bo to jest Divinity Original Sin 3.
No bo ta gra tak wygląda.
No ta gra tak wygląda, ale ja nie mam nawet nic przeciwko temu, że ta gra tak wygląda. Chociaż przyznam się szczerze, że na przykład ostatnio też pojawiły się Wizards of the Coast pokazało zestaw do Magic the Gathering, który właśnie był bazowany na Baldur's Gate. I ja myślałem, że on będzie mocniej bazowany na Baldur's Gate tym starym. I się okazało, że niekoniecznie. Już nie mówiąc o tym, że tam jest cała masa gimików, które osobiście mi, za którymi nie przepadam, typu dungeony w kartach. Come on, to w ogóle jest bez sensu. Ale wiesz, jednak ktoś może być zaskoczony, że okej, tam się pojawia Minsk i Bu, oczywiście, ale jednak brakuje mi tam, powiedzmy, wiesz, tam takich legend, tak na przykład, nie wiem, Khalid, Jaheira, Edwin, kurczę, wiesz, no takie postacie, które w tej serii zawsze były i tego mi brakuje tam w tych kartach, tak? Jakiś tam hero cards czy coś w tym stylu, tak? Planeswalkerów z nich zrobić. No tego mi brakuje, tak? Więc myślę, że wiesz co, w przypadku Gothica to by było tak, że jeżeli ktoś dużo kojarzy ogólnie memy, tak? To jest tak samo jak właśnie z Wiedźminem, z innymi grami. Jeżeli ktoś kojarzy memy, a biorąc pod uwagę, że nowa generacja graczy na pewno kojarzy memy z jakichś gier, tak jak na przykład Kangurek Kao, no to powiem ci, że spokojnie, że tutaj dadzą radę. Tutaj nie ma żadnych problemów. Problem właśnie pojawia się w tym momencie, że wiesz, jeżeli się przyjdzie do oceniania tego Gothica nowego, starego, no to przyjdzie ten moment, w którym po prostu ktoś powie, ej, ale słuchajcie, no jednak, no załóżmy, tak? Ta gra będzie świetną grą. Będzie świetnym RPG-iem i ocenisz to na 9 na 10, to ci ktoś powie, że nie, to powinno być 2 na 10, bo to nie jest Gothic. Na 100%
to
się tak
zdaje. Ale to właśnie pokazuje, jak ciężko będzie recenzentom ocenić remake Gothica, no bo trzeba właśnie ciebie popatrzeć pod kątem tego, jaki to jest RPG tak zwyczajnie, jako nowa gra, i porównać go mocno z tym, co było 20 lat temu.
Dokładnie tak. I to będzie bardzo duży problem.
Już nie mówiąc o tym, że ciężko będzie znaleźć tyle osób do zrecenzowania, które będą faktycznie na tyle znały Gothica pierwszego, że będą w stanie wszystko to wyłapać.
No tak, tak, tak. To jest, wiesz co,
tyle, że z drugiej strony zwykle są to osoby, które w tego Gothica nie grają ostatnio 20 lat temu, tylko grają w niego od 20 lat.
I tak, tylko zmieniają ewentualnie modyfikacje. Tak, to jest tak trochę jak ze Stalkerem. Tak. Że wiesz, z jednej strony ktoś może oceniać Stalkera, na przykład jakby był nowy Stalker, tak? Ktoś może oceniać Stalkera jako po prostu grę. No nie? Że jako gra Stalker to jest super. Ale też ludzie mogą oceniać Stalkera właśnie pod kątem tego, jak wypadł Cień Czarnobyla, jak wypadło Clear Sky, tak, jak wypadł ten Zew Prypeci. I wiesz, i to jest takie, a teraz mi Pąglisz się włączył w ogóle, wow, no mniejsze o to, ale wiesz co, ale to jest akurat ciekawe, bo ja zawsze miałem jednak Czyste Niebo, miałem w głowie jako Clear Sky, nie wiem dlaczego. I wiesz, i tam też będą ludzie pewnie mówili o tym, wiesz, że załóżmy, tak, jak nowy Stalker, czy ten Stalker 2 będzie wypadał na polu właśnie takim, że masz wszystkie gry z serii Stalker i masz też gry z serii Stalker na modach, gdzie są mody, no właśnie, które tak. Na przykład ja nigdy nie zapomnę tego, jak grałem w Zew Prypeci i powiem ci, że byłem zaskoczony, bo ktoś mi powiedział, żebym zainstalował ten taki jeden mod, on się chyba Misery nazywał. I że on mówi, że to jest mod, który tak naprawdę wyciąga wszystko, co najlepsze z tej gry i że ogólnie, wiesz, robi z tej gry coś jeszcze lepszego. I tak naprawdę okazało się, że tak naprawdę chyba Misery Mod sprawia, że ta gra się w ogóle zaczyna w zupełnie inny sposób.
No potem takie nagłówki, nie? Ten jeden mod sprawi, że Stalker stanie się zupełnie inną grą. Zobacz zdjęcia.
Zobacz memy.
Zobacz memy. A propos tego, co mówisz, jeszcze mi przypomina się sytuacja, bo jak wychodził, uwaga, teraz będzie porównanie takie kompletnie zaskakujące. Z czapy, nowy Farming Simulator, jak wychodził.
No to jest niedobry punkt.
Tego nikt się nie spodziewał, nie? Tak. I co mogli zrobić twórcy? No to sobie pomyśleli, a to co wszystko wymyślono przez ostatnie 3 lata w modach, no to damy w grze. Na przykład tam pory roku i tak dalej.
No.
A co gracze na to? I tutaj ma Shocked Pikachu, bo gracze na to, że kurczę, to jest to samo co tamto, tylko że z modami.
Ale to samo, wiesz co, ale to samo powiedziano, bo tutaj też jesteśmy właściwie kilkanaście godzin po tym, jak zostało zapowiedziane Arma Reforger i Arma 4, że jest w produkcji. I też wszyscy mówili jednogłośnie, że bardzo fajnie, że twórcy wpadli na pomysł wykorzystania tego, co modyfikacje już robiły od dawna. Ale z drugiej strony, to jest też fajna rzecz, dlatego że to wiesz, wykorzystanie pewnych rzeczy, które wymyślili gracze, tak, ten, to jest jedno, ale wiesz, z drugiej strony masz to, że nadal oni otwierają się na to, żeby gracze korzystali z workshopu, który zresztą w ogóle Arma Reforger będzie jest dostępna na PC i na Xboxie w Early Accessie, i workshop, który jest w tej grze, oraz ten taki, można powiedzieć, mistrz gry, który może tworzyć własne kampanie i scenariusze, jest dostępny między platformami. I to jest super, bo ja myślę, że tutaj może być jedna z tych rzeczy, które na przykład bardzo dobrze zrobią twórcy Army, ale bardzo słabo zrobiła to Bethesda ze Skyrimem, z Falloutem i tak dalej. Jeżeli ktoś pamięta, był taki pomysł na tę modyfikację.
Zawsze mogli zrobić dom aukcyjny.
O Jezu Maria, weź ty. Także tak, temu panu już podziękujemy. Ten pan został zutylizowany na śmietniku historii. Ale nie, tak śmiechem za tym, więc powiem ci, że wiesz, no tutaj zależy od tego, wiesz, jak to zrobi pewien styl, tak? Ja strzelam, że na bank będzie pewnie, będą musieli się przyglądać tym modom, bo załóżmy, jeżeli te mody będą dostępne na PC, no to jeżeli one mają być też dostępne na konsolach, no to kurczę, samo z siebie tutaj trzeba patrzeć na to, że te modyfikacje mogą zawierać jakieś dodatkowe elementy, które na przykład, nie wiem, spowodują, że twoja konsola stanie się, nie wiem, grasz na Xboxie, stanie się PlayStation. Załóżmy. Strzelam, takie głupoty.
Zrobi się zielono.
Zrobi się zielono, tak. I będzie Hulkiem. No tak czy inaczej, wiesz, motyw jest taki, że no będą musieli się tym przyglądać, ale z drugiej strony właśnie to jest właśnie ten element, który wyróżnia Armę od innych gier, że jest właśnie ten taki duży czynnik graczy właśnie, który wspiera po prostu ten tytuł. Zresztą sam fakt tego, że na przykład Arma Cards, tak, Arma, gra o wojsku, dostała dodatek z gokartami. Zresztą...
A to wiesz, że powstaje... Pamiętasz remake Bloodborne'a z PSX-a?
A wiesz, że powstaje Bloodborne Card.
Tak, naprawdę.
To jest zresztą też się wszyscy śmieją z tego, że Bloodborne Card ogólnie to był koncept, który też pojawił się kiedyś u Kowala z Fakesforge na grafice. Jako właśnie taki żarcik trochę, i się okazuje...
No, on w ogóle jest takim prorokiem, czasem odkopuje sprzed kilku lat jakieś swoje wpisy, okazuje się, że to prawda teraz.
Tak, to czekaj, co to było z tych takich ostatnich rzeczy?
No właśnie coś było ostatnio.
Dead Space Remake? Tak, Dead Space na pewno. Wiem, że na pewno był Mass Effect 4. A nie, sorry, nie Mass Effect 4, tylko odświeżona trylogia Mass Effecta, ale to było też chyba związane bardziej z tym, że po prostu wszyscy cały czas żartowali z tego, że to się nigdy nie pojawi. No tak czy inaczej, wiesz, motyw jest taki, że wiesz, są takie odjechane mody, które się pojawiają, wiesz, i pewne tytuły po prostu żyją dzięki społeczności, i właśnie dlatego w przypadku Stalkera też tym porównaniom na pewno nie będzie końca. Tak samo będzie z odświeżonym Gothiciem, tak samo byłoby, wiesz, z jakimiś innymi Gothicami, tak jak na przykład, nie wiem, ktoś wpadł na pomysł zrobienia remastera dwójki z nocą Kruka, tak? Że na bank będzie, wiesz, jakieś będą porównania, wiesz, że bo moderzy to zrobili lepiej, wiesz, no to jest, zresztą te porównania już są na przykładzie chociażby Skyrima, tak, który został wydany ponownie, czy tam Grand Theft Auto, które zostało wydane ponownie. To jest coś, co jest nieuniknione. Po prostu, nie? No i tyle to tak naprawdę z tego będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Ja przyznam się szczerze, że tak jak ja nie jestem fanem Gothica, tak jestem ciekawy, co wyjdzie z tego remake'u.
No ja liczę po prostu... W Gothica grałem właśnie 20 lat temu i tak nie za dużo jakoś, bo wszyscy mnie bili, nie wiedziałem, co robić, ale...
Jak wszyscy cię bili, to trzeba było, nie wiem, po brata zadzwonić. A, nieważne, to nie to. Nieważne.
To nie to. Nie, liczę po prostu na fajnego, ciekawego RPG-a tak naprawdę.
No, to ja myślę,
trudnego, że to jest... pewnie. No bo nie ma opcji, żeby to nie było trudne, chociaż z drugiej strony właśnie patrząc na te uproszczenia w nowych grach, to...
Ale widzisz, ale to jest właśnie to samo, co ja też chyba poniekąd też czego wymagałbym od Baldur's Gate'a nowego. Żeby to był dobry RPG jako taki, wiesz, w świecie, który bardzo lubię. Chociaż już ten świat Dungeons and Dragons jest już troszeczkę inny, tak? Bo ja już nie pamiętam. Baldur's Gate 3 to już jest na zupełnie tym z nowszych tych systemów bazowany. Wiesz, i tak samo ze Stalkerem, tak? No o ile mam bardzo dobre wspomnienia ze Stalkerów poprzednich, tyle razy ile zawału dostałem, bo zaatakował mnie znikąd ten zmutowany pies, to ja sam pamiętam. Ale wiesz, ale mimo wszystko też patrzę na to od zupełnie innej strony, bo na przykład grałem w Metro i też mniej więcej wiem, czego się po Metrze mogłem spodziewać, więc chciałbym też się pewnych rzeczy spodziewać po Stalkerze. I zobaczymy, jak to będzie, tak? Bo to są, mimo że to są zupełnie różne światy, mimo że podobieństwa są, to nadal jednak te takie na 100%, wiesz, to jest tak jak z tymi nawiązaniami do Dark Souls, nie? Jak gra jest trudna, to wiadomo, wszystko Dark Souls.
I tak samo... Albo jak ma pasek staminy, to Dark Souls od razu tak, jest tak. Perspektywa trzecioosobowa, też jest trudna, niekoniecznie.
Tak, jak gra jest trudna i nie ma poziomów trudności, to znaczy to jest Dark Souls.
A jeszcze tak kończąc, a propos nowych wersji starych gier, najlepiej by zrobili a propos Gothica czy Stalkera właśnie, żeby nie zrobili tego, co zrobili twórcy remake'u Mafii, którzy obiecywali, że będzie dodatkowy tryb, dzięki któremu będzie można przeżyć to samo doświadczenie, co w pierwszej części sprzed 20 lat, a ostatecznie okazało się, że to jest po prostu wysoki poziom trudności, który i tak nie jest jakoś specjalnie wymagający.
I właśnie wiesz co, ja właśnie mam wrażenie, że tutaj największym problemem tego typu, bo to jest właśnie taka rzecz, mam wrażenie, że to oni tutaj też wpadli w taką pułapkę, w którą chyba każdy też świadomie wchodzi i oni tak zbytnio nie chcą z tego korzystać, że mogą z tego w ogóle mogą to ominąć. Że wiesz, że chcą zadowolić wszystkich. A wszystkich się nie da i tak zadowolić. I wiesz, i wprowadzenie, że...
Jest jedna taka gra, która zadowoliła wszystkich.
No, trylogia Crasha Bandicoota i Spyro.
Odświeżone. Nie, Elden Ring. To...
No zobacz, a kurczę, ja gram w tego Elden Ringa i nadal jestem po tym drugim dużym bossie i tak naprawdę dalej nie ruszyłem. No i co? No i co? Zadowolony? No niezadowolony. Cały czas szukam motywacji, żeby dalej grać.
Cały czas szukam poradnika.
Cały czas szukam. Ale wiesz co, ale najgorsze jest w tym wszystkim to, że nawet znalazłem poradnik. Tylko problem jest taki, że on jest tak skomplikowany. Ja wiem, brzmi to głupio. Ale te poradniki, to jest to coś na zasadzie, jak są takie wierszówki, te gry wierszowe, nie? Takie dostajesz książeczkę i odpowiadasz na różne te i potem przejść na stronę taką i taką. Mniej więcej to tak wygląda. Jak grasz w Elden Ringa, to zamiast grać w Elden Ringa, to patrzysz, jeżeli poszedłeś tak i pokonałeś tego bossa, sprawdź stronę B35. Strona B35, you died. O, okej. Okay.
Myślałem, że strona 35. Jeżeli coś tam, to coś tam.
No coś
tam.
Takiego, i tak.
Tak sobie.
Powiem ci, że
taki ping-pong
tak,
tylko.
Właśnie doszedłem do takiego wniosku, że granie w Elden Ringa z poradnikiem prawdopodobnie będzie jeszcze trudniejsze niż bez poradnika. I to jest komiczne, ale tak to wygląda.
W razie czego pisz na privie, to ci będę mówił.
Tak, to ci przejdę. Tak, ale tak jeszcze kończąc, bo tutaj jeszcze jest jeden temat, który mieliśmy poruszyć, żeby ten...
Ale to już chyba na następny raz, bo już tam czas się skończył.
Tak, bo znaczy mamy jeszcze inne tematy, które będą jeszcze na następny raz na bank, ale jest jedna rzecz, o której musimy wspomnieć. I to jest w ogóle... Ja pomyślałem sobie, że zrobię z tego mały eksperyment, bo ty kompletnie nie wiesz, czym jest Overwatch 2. Znaczy, może nie tyle, co
wiem,
nie wiesz, po prostu nie grałeś.
Overwatch 1. No nie grałem, ale w 1 grałem i to całkiem sporo.
No i tak z twojej perspektywy, Overwatch 2, jakie masz wrażenia z tej gry? Tak jakbyś zobaczył jakieś materiały czy coś?
Ja bym się w ogóle zastanawiał, tak mówiąc brzydko, po co to w ogóle... Znaczy, po co to wychodzi, to ja wiem, bo pieniądze muszą się zgadzać, ale... ale tak patrząc po prostu z perspektywy gracza, to powstanie Overwatch 2 nie ma większego sensu. Zwłaszcza, że Blizzard już powiedział przecież, że serwery 1 i 2 będą połączone.
No właśnie, i teraz.
Więc to, co tam jest nowego, czego nie ma w 1, czego nie można byłoby dodać w jakichś aktualizacjach?
No właśnie, wiesz co, to jest właśnie największy problem tak naprawdę, bo powiem ci, że tak jak sobie pograłem w tą betę Overwatch 2 i wiesz, nie ma nic złego, ja to tak zawsze o tym mówię i wspominam, że nie ma nic złego w tym, że jeżeli gra tam powiedzmy 1, 2 dużo się nie różni od siebie, no to znaczy, że dana rzecz była ok, więc po co zmieniać w czymś, co jest dobrą formułą, tak? Zresztą w temacie Overwatch 2 też miałem wrażenie, że było bardzo dużo takiej komunikacji z graczami, że tak naprawdę nie wiadomo było, czym tak naprawdę Overwatch 2 jest. Bo z jednej strony mówiono o tym, że to jest, wiesz, że pojawi się kampania, wiesz, dla jednego gracza, pojawi się taka kampania fabularna oczywiście, że będzie dużo nowych zmian, że tutaj to, tamto, że ogólnie trzon gry będzie taki sam, ale jednak będą zmiany. I powiem ci, że jeżeli miałbym powiedzieć o swoich wrażeniach, tak, bo grałem w tą betę, to powiedziałbym, tak, to jest Overwatch. Tak trochę.
Koniec, dziękuję.
Tak, i dziękuję. To jest.
Nie, koniec, mi tak koniec, w międzyczasie koniec przyszło wrażenie. Do głowy, dla kogo jest ta gra. I ta gra przede wszystkim jest dla osób, które w jedynkę zwyczajnie nie grały. A chciałyby wskoczyć.
Tak, ja myślę, że to jest chyba najlepsza odpowiedź, bo jeżeli chodzi o sam trzon rozgrywki, to on jest nadal jakiś tak troszeczkę fun to play, chociaż nadal uważam, że Blizzard nic nie zrobił z tym, że na przykład jak jest kompilacja, bo oczywiście tak jest kolejka dla konkretnych ról, tak, że masz, że są pewne ramy, w których po prostu musisz wybierać konkretne role w drużynie, no ale też jest ten taki quick play, tak, że wszystko naraz. I powiem ci, że nadal jak na przykład grasz wszystko naraz, to nic nie jest zrobione przeciwko kompilacjom typu wszyscy to są tanki. To co z tego, że nie robisz obrażeń, ale i tak jesteś w stanie wytrzymać wszystko. No ale to mniejsza, wiesz. Jeżeli chodzi o te różnice, to też, okej, okay, jakieś tam delikatne zmiany w UI widać, w teksturach, w oświetleniu również to widać, ale jeżeli chodzi o całą resztę, to niezbyt dużo widać. I wiesz, i ja jestem ciekawy, bo to jest ogólnie, tak miałem wrażenie, że to nie wybrzmiało tak w 100% ze strony Blizzarda. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o graczy, którzy będą chcieli po prostu kontynuować swoją grę na next genach? Bo zakładam, że ta gra będzie wychodziła na next geny. Wiesz, czy na przykład płytka z pierwszym Overwatchem wystarczy, żeby grać w Overwatch 2 bez tej kampanii, tak dla jednego gracza? Wiesz, czy wszystkie dane przechodzą do Overwatch 2? No teoretycznie tak. Czy wiesz, na przykład nie trzeba będzie zapłacić tam, powiedzmy, nie wiem, $10 za to, żeby zrobić upgrade. Wiesz, to jest bardzo dużo pytań, zero odpowiedzi, beta niby była, w ogóle z betą Overwatch to też było śmiesznie, dlatego że na samym początku była jedną z najpopularniejszych gier na Twitchu, a potem w pewnym momencie wszystko klapło. Tak totalnie.
Wszyscy zorientowali, co się święci.
Tak, się święci się to, że tak naprawdę to jest to samo. I wiesz, i to jest takie coś, że obraz z jednej strony to nie jest nic złego, że to jest to samo, bo przyznam się szczerze, tak jak sobie pograłem trochę w tą betę, to doszedłem do wniosku, że wróciła mi pewna zajawka na Overwatcha. Taka zajawka, której nie miałem przez dobre chyba 3 lata, bo chyba ostatni raz grałem w Overwatcha 3 lata temu. I wiesz, pomyślałem sobie, kurczę, no nawet bym sobie w to zagrał, nie? No pewnie jakbym tam się skrzyknął ze swoimi znajomymi, z którymi zawsze grałem w Overwatcha, to prawdopodobnie bardzo dobrze byśmy się bawili. Ale z drugiej perspektywy po prostu obawiam się tego, jak Blizzard podejdzie do kwestii właśnie tego, co z graczami, którzy do tej pory wtopili całą masę godzin w Overwatch pierwszym. Biorąc pod uwagę to, po prostu wiesz, jak niektórzy po prostu starają się ogarnąć ten temat dzisiaj, tak, z przejścia właśnie na z poprzedniej generacji na nową generację. Zresztą Assetto Corsa Competizione tego przykład dała, jak nie robić przejścia z generacji na generację.
Moim zdaniem może takim trochę brutalnym i niekoniecznie takim rozwiązaniem, które spodobałoby się graczom, byłoby zamknięcie serwerów jedynki, automatyczne przeniesienie wszystkich postaci na serwery dwójki i wtedy wszyscy grają w dwójkę. Pytanie tylko, jak rozwiązać kwestię właśnie upgrade'u, kupna, czy...
No właśnie, wiesz co, to jest o tyle ciekawe, że tak jak patrzyłem sobie, wiesz, jakby to była gra tylko pecetowa, to prawdopodobnie Overwatch 2 nie nazywałby się Overwatchem 2, tylko by się po prostu nazywał Overwatch 2.0. Po prostu, to byłaby wersja gry 2.0, nie? To jest, wiesz, to jest coś na zasadzie właśnie takiego update'u, który ma po prostu wprowadzić grę na jakiś tam zupełnie nowy poziom, troszeczkę odświeżyć, wiesz, silnik graficzny i tak dalej, wiesz, no to jest trochę na zasadzie tego, co chociażby robi się z World of Tanks. Czyli wiesz, wchodzisz, wiesz, zupełnie nowa, wiesz, nowe szaty króla, no tak można powiedzieć.
No i jakby to było free to play, to by w ogóle nie było problemu.
No właśnie, dlatego właśnie mówię, coraz bardziej się zastanawiam, jak to Blizzard w ogóle ma zamiar ugryźć, bo ja myślę, że w momencie, kiedy Overwatch 2 się faktycznie pojawi, to ja myślę, że taka grzałka na to, żeby grać w tego Overwatcha, pewnie będzie. Ona się znajdzie. Nie ma opcji, że nie. Natomiast mimo wszystko jednak ten taki brak konkretnej komunikacji ze strony Blizzarda i pokazania na przykład graczom, że ej, słuchajcie, gracie już od dawna w Overwatch 1, no to tak naprawdę dostaniecie darmowy upgrade do Overwatch 2, który będziecie mogli sobie pobrać, wkładacie sobie płytkę od jedynki, jeżeli albo sobie ściągacie wersję i tam ściągacie sobie jedynkę, ona się wam automatycznie aktualizuje do wersji 2.0, jedyne co wam zostanie to jest kupno kampanii, kampania kosztuje tam powiedzmy 50 zł.
No właśnie, to w ogóle byłoby fajne, gdyby kampania była do kupienia osobno, bo nie każdy chce grać w multi. I to samo ostatnio pojawiły się takie narzekania, że ktoś chciałby sobie ograć Call of Duty, jakieś tam ostatnie części, no ale ma płacić 180 zł czy tam 200 po to, żeby przejść singla, który trwa 5 godzin. A jakby rozdzielili właśnie te tryby, już rozdzielili je, jeśli chodzi o możliwość pobierania Call of Duty, przynajmniej na PS5 tak było, że tam sobie tryb zombie pobierasz osobno i tak dalej. Ale jeżeli by na przykład zrobili, a kampania za tyle i tyle, a jeżeli chcesz multi, no to musisz dopłacić jeszcze tyle, albo na odwrót właśnie.
Tak, wiesz, ale to nie jest, wiesz, to nie jest nic takiego, wiesz, strasznego, bo to jest po prostu, wiesz, sytuacja, w której po prostu dostajesz nowy content, tak, który no, pojawia się do tej gry, tak, i po prostu traktujemy to jako DLC, tak, DLC z kampanią, która się pojawia dodatkowo, chcesz kupić, to kup, jak nie chcesz, to nie musisz, możesz grać w to, co w tej samej formule, w której grałeś do tej pory, nie masz jakichś dodatkowych, wiesz, kruczków czy coś, wiesz, no to byłoby no idealne rozwiązanie, tak? Tylko ja się obawiam, że no to byłoby zbyt piękne, aby było prawdziwe i też mówię, patrząc na to, jak niektóre firmy ogarnęły temat Assetto Corsa Competizione, stwierdzam, że nie ogarnęły tego dobrze i dlatego też mówię, obawiam się też na tego, że po prostu tutaj coś może być nie tak. Jeżeli na przykład będzie sytuacja, że Overwatch 2 trzeba będzie kupić i wiesz, te serwery i tak dalej będą wykorzystywały wszystkie dane, które tam zdobyłeś w trakcie jedynki, to przyznam się szczerze, że będę bardzo srogo zawiedziony, bo patrząc na to, jak wygląda Overwatch 2, stwierdzam, że no to jest po prostu update graficzny. Update silnika, pewnych zasad, pewnych dajmy jakiś tak, można powiedzieć, że to jest taka, wiesz, operacja na balansie gry, tak? Niektórzy bohaterowie dostają...
Taka większa aktualizacja niż nowa gra.
Tak, to jest taka duża aktualizacja na zasadzie, nie wiem, tego, co zrobiono z Warframe'em chociażby. Że wiesz, był...
Gdyby patrzeć na World of Tanks, to kurczę, już powinna chyba 10. część wychodzić z tej gry.
Tak.
Gdyby oni to zaczęli numerować,
tak,
albo jeszcze lepiej.
Nie bez powodu też tutaj podałem Warframe, bo Warframe swego czasu dostało ten taki bardzo duży update, który można powiedzieć na nowo przepisywał początek gry i właściwie wiesz, no to było tam przy okazji też update'u graficznego, możliwości wiesz, rozgrywki jakiś tam wiesz, to tak naprawdę tego było trochę i wiesz, ten update tam trochę też ważył, ale to jest trochę na zasadzie takiej, że ten update ważył dużo, ale ostatecznie gra ważyła mniej, tak, bo wszystko zostało przepisane. I to jest chyba ten sam case w przypadku Overwatch 2 i dlatego mówię, ja jestem ciekawy, co tutaj zrobi Blizzard. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. I wiesz, i to jest właśnie to, że tutaj znowu wracamy do tak zwanych dylematów recenzenta, tak? Jeżeli ten Overwatch 2 będzie nadal tak samo bardzo grywalny, tak jak, nie wiem, tak jak było w momencie, kiedy się pojawiła jedynka, wiesz, i była cała masa dziesiątek i w ogóle... No to teraz pytanie za 100 punktów. Jak ocenić Overwatch 2 w momencie, kiedy jest to no, poniekąd to samo, tylko troszeczkę inaczej ogarnięte? No bo przecież tak naprawdę... No...
To znowu trzeba by pomyśleć o dwóch ocenach, jako o nowej gry, w sensie jaka jest ta gra, jak ona się ma w stosunku do pierwszej części.
No właśnie, to jest...
I pewnie by wyszło na to, że z jednej strony masz 9 na 10 albo 8, a z drugiej takie 3, może mocne 4.
Tak, bo to wiesz, bo to też jest taka sytuacja, wiesz, czego... Ktoś może oczekiwać od tego, jak się pojawia na przykład nowa część gry. Czy ma to być, wiesz, ile jest tutaj nowego, ile tu jest zmienionego, ile tutaj zostaje z poprzednich gier, wiesz. Tego tutaj jest dużo. Dużo tych takich zmiennych. No i tutaj można byłoby zadać po prostu pytanie do osób, które słuchają. Tak, czego tak naprawdę wymaga się od, powinno się wymagać właśnie od sequeli? Bo to jest kurczę trudne zadanie, żeby zrobić właśnie sequel, który zadowoli właśnie wszystkich, tak samo jak z remake'ami, tak? No, jeden powie, że na przykład powinno być tego samego, tylko więcej, drugi powie, że powinno być dużo zmian, bo jak nie ma za dużo zmian, no to po co kupować coś nowego, skoro jest stare? Patch Forza Horizon. No i tak dalej.
Przecież
tak dalej.
To samo.
Tak, tych przykładów myślę, że byłoby dużo, nie? I właśnie to jest ten największy problem, że trzeba znaleźć jakiś złoty środek, no i mówię, dlatego ciekawy jestem po prostu, jak to Blizzard rozegra w przypadku Overwatcha. Zresztą też na przykład jestem zaskoczony, bo jednak Blizzard się ugiął i Diablo Immortal będzie na PC.
Tak.
I to jest...
To już w ogóle jest ciekawa sprawa, bo gra, która powstała na smartfony i tablety, nagle się okazuje, na bazie Diablo 3, co ciekawe tak naprawdę, nagle wskoczy też na PC. Chyba chodzi znowu o to, żeby hajs się zgadzał, no bo...
Ja w ogóle jestem zaskoczony, dlaczego to w ogóle nie idzie na Switcha. Ja myślę, że Diablo Immortal na Switcha by się idealnie sprzedało.
A to jak najbardziej, tak. Zwłaszcza, że trójka na Switcha też wyszła.
No właśnie.
Diablo 2 chyba też, ale nie jestem pewien. Aż sobie zobaczę, bo...
Torchlight? Jeżeli Torchlight? Tak, Torchlight też jest.
Torchlight na Switchu jest na pewno.
Jest,
no, a Diablo 2 też jest na Switchu.
Też jest na Switchu, tak. Tylko, że tam chyba był jakiś problem ogólnie, jeżeli chodzi o framerate, nie pamiętam. Że tam w ogóle jakiś był taki... Nie wiem, coś tam było nie tak, ale... Tak czy inaczej, no wiesz, no jest taka opcja, więc Diablo Immortal tutaj by pasowało wręcz idealnie. Jak dobrze wychodzone buty, no wiesz, po prostu wrzucają te Diablo Immortal za darmo do pobrania, tak, są mikrotransakcje, spoko. Możesz sobie zagrać, wiesz, w Diablo 2, możesz sobie zagrać w ogóle Switch jako platforma do hack and slashy jest świetną platformą. Naprawdę, to jest konsola, którą świetnie...
Najgorzej się na Switchu gra, jeśli chodzi o tryb mobilny, w takie gry typowo 3D, jak Wiedźmin, znaczy najgorzej, no fajnie się gra, ale najmniej wygodnie, a właśnie tak jak mówisz, hack and slash, albo w ogóle platformówki 2D, no, to idealnie wchodzi.
Grałem przez długi czas w Warframe'a na Switchu i powiem ci, że to jest doświadczenie, o, to jest taki experience, można powiedzieć. Naprawdę.
Takie wyzwanie
ja
trochę.
Ja zrobiłem tam połącznie chyba jakieś 60 godzin i powiem ci, że potem przesiadłem się na PS5, na PS4, wtedy jeszcze, to powiem ci, że czułem się jakbym przeskoczył, wiesz, o jakieś kilka poziomów no, generacyjnych. I to niekoniecznie ze względu na grafikę czy możliwości Switcha. Boże broń, bo tam można sobie to dostosować. Tylko chodzi o sam fakt tego, że po prostu dla mnie Joy-Cony to jest kompletnie temat, który dyskwalifikuje Switcha jako grę do tytułów takich opierających się na 3D. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Do jakichś tak gier indie, do właśnie do hack and slash, do jakichś tych, okej, okay, jasne, oczywiście, ale do takich gier, które wymagają takiego ogarniania przestrzennego, to już kurczę nie bardzo. I no nie wiem.
Jakby ktoś chciał przechodzić Dark Souls po raz pierwszy na Switchu, to nie polecam raczej.
No nie, to też słyszałem od Daniela chyba, jeżeli dobrze pamiętam, że ten Dark Souls na Switchu to jest taki...
Znaczy, jeżeli znasz grę i wiesz, co robić i jak, no to spoko, tam można sobie przejść, ale tak, żeby się wciągnąć, no to...
To raczej, jest ta bariera, to raczej sobie zagrać na czymś większym.
Tak. Tak.
No tak czy inaczej, chciałem powiedzieć, że pula tematów nam się wykończyła, ale nie wykończyła się nam.
Nie, uwierzcie, mówiliśmy jeszcze kolejne 2 godziny.
Uwierzcie nam bądź nie, tutaj tych tematów jeszcze trochę nam zostało. Ale też pewnie będą tematy, o których będziemy rozmawiać później, bo no tutaj już niedługo zacznie się taka większa ofensywa gier, wydarzeń różnych, no będzie się działo. Jeżeli dobrze kojarzę, to kolejny podcast będzie z Myszą i Lukasem. Jeżeli dobrze kojarzę, bo ja nie wiem, czy coś do tego dojdzie. Także my się będziemy pewnie słyszeć dopiero w czerwcu. I wtedy już będziemy pewnie wiedzieć coś więcej o niektórych tematach. No i cóż, nie wiem, masz coś jeszcze do dodania?
Nie, mi zostało tylko się pożegnać, bo,
bo
tak naprawdę...
W ogóle to chciałem powiedzieć, że widzisz, ci goście od Elden Ringa mieli nagrywać tam za godzinę, a się okazuje, że już trochę za długo siedzimy. Zaraz pewnie odpalą no, moty udarowej. Będą
tam się sporo działo z tego, co słyszałem, więc
bo oni,
może
bo oni,
to o to chodzi.
Bo wiesz co, bo tam jeszcze tylko brakowało zrywania tapet i właśnie tego młota udarowego, wiesz? Na myśl tego, że tam, wiesz, jeżeli ktoś oglądał film Nic Śmiesznego, tam była ta scena, jak ten Cezary Pazura jedzie w windzie z sąsiadem i on tam mówi, że proszę pana, ale kupiliśmy nowe wiertła udarowe. Ale będzie wiercone. Także tak.
To jakby mojego sąsiada słyszał, on, jego hobby to remonty, więc on jak wraca z pracy, to do 22.
To on powinien się zatrudnić, on się powinien zatrudnić do programu Mój Nowy Dom z Katarzyną Dowbor. Ja myślę, że on by się tam idealnie sprawdził. No ale to już tego programu nie, też nie ma.
Tylko on sobie wymyśla u siebie, u nikogo innego nie chce robić za bardzo, więc...
No tak czy inaczej, hobby. Nie, spokojnie, nie będziemy robić podcastu tylko o Elden Ringu, bo ja myślę, że to jest bez sensu. Chociaż, nie wiem, ktoś może powiedzieć, że jest inaczej. No tak czy inaczej, tak. To jeżeli nie mam nic do dodania, to się żegnamy. Dziękujemy wszystkim za odsłuch i słyszymy się za jakiś czas. Pewnie.
Do następnego. Dziękujemy bardzo. Cześć.